Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Maria. Zapraszamy na kontynuację rozmów niedokończonych z telewizji Trwam dzisiaj wieczorem. Temat: problemy Europy z perspektywy Słowacji. Słowacja, państwo na południe Europy, sąsiadująca z Polską, jak wiemy, głównie górami Tatrami. Piękny kraj, malowniczy kraj. Podobne zwyczaje, podobne też, nawet bym powiedział, tutaj regionalne nasze doświadczenia. No bo leżymy w tej części środkowo-wschodniej Europy. Nasimi gośćmi są od prawie roku współpracujący z uczelnią, czyli z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej, panowie profesorowie. Pan profesor doktor habilitowany Gabriel Pala, pan doktor jest dziekanem, poddziekanem Wydziału Teologicznego w Preszowie. Witamy serdecznie ponownie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jest pan doktor habilitowany, profesor uczelniany, wykładowca Wydziału Teologicznego w Preszowie, także pan Kamil Kardis, Uniwersytet Preszowski. Witamy, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Jak już przedstawiali jeszcze osoby panów, to oczywiście pan prodziekan Gabriel jest Słowakiem, urodzonym w Preszowie, natomiast tutaj pan profesor Kamil Kardis jest Polakiem, urodzonym w Wilnie, zamieszkałym na Słowacji, znającym te wszystkie języki słowiańskie bardzo dobrze. Tak? Dobrze powiedziałem?
Tak, zupełnie zakręcony to jest. Ale cieszę się.
Kiedyś się dowiemy w jakiejś pewnej biografii szerszej, jak to było, jakie losy.
Dokładnie, historia to oceni.
Jakie to były losy narodu. Narodu polskiego, na ziemi litewskiej i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie dzisiaj będziemy mówić o doświadczeniach również Europy, o doświadczeniach mieszkańców tejże właśnie części świata. Jest z nami pan dziekan Paweł Pasionek, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Instytut jaki to jest jeszcze?
Także jest to Wydział na Kulturze Społecznej i Medialnej i tutaj jeśli idzie o kwestię też współpracy właśnie z Uniwersytetem Preszowskim.
To jest pan tym koordynatorem też,
za mnie uczeń. Możemy powiedzieć, byłem też przy podpisaniu właśnie tej umowy. Tak. Szczęść Boże, witam państwa.
Witam. Zanim pan tu idzie, może ten mikrofon będzie lepszy, dobrze, więc będziemy kontynuować ten temat. Może tytułem wstępu, niech każdy z naszych gości powie, prawda, ze swojej perspektywy jako naukowca też, jakie widzi problemy Europy, to znaczy czego Europa, o czym Europa nas informuje, o jakich problemach nam wskazuje, z jakim też lekarstwem czy rozwiązaniem możemy polecić się Europie, to znaczy jako naród, jako społeczeństwo, jako też i świat naukowy. Więc tytułem wstępu: czas dowolny, ile sobie panowie życzą, przy czym wiem, że pan profesor Kamil będzie nam pomagał w tłumaczeniu, może tak skrótowo, pana Gabriela Pala, profesora, bo chociaż słowacki znamy od dziecka, to jednak jest to, czasami są słowa niuanse, tak, z którymi możemy mieć problem. Bardzo prosimy, zacznijmy od pana prodziekana, tak, Gabriel Pala, Uniwersytet Preszowski.
Dziękuję pięknie za przywitanie. Ja chcę powiedzieć na uwod hneď, że aké problémy vidím v Európe, tak z môjho pohľadu je prvý a najdôležitejší problém kríza rodiny, politika, a mnohí hovoria, že je to migrácia, aj keď ja ako problém migráciu nevidím, ale tieto tri najdôležitejšie, ešte raz, rodina, politika a migrácia.
Rozumiemy, rodzina, polityka ta wewnętrzna, zewnętrzna, no i migracja, czyli to, co pani Merkel rozpaliła pod tym europejskim kociołkiem takim migracyjnym, a więc zaproszenie wszystkich bez względu na to, po co, jak i z jakim powodem. Natomiast my tutaj Polska jednak mówi inne zdanie, mówimy, pomagamy docelowo tam na miejscu. Tam chcą chodzić do szkół, tam chcą być przy rodzicach starszych, tam ci mocniejsi chcą być też ze słabszymi, bo to nie zawsze jest tak, że ci najsłabsi wyjeżdżają. Nieraz ci najbogaci, ci najbardziej zorganizowani mają siłę i moc, żeby wyjechać do Europy i tutaj szukać nowych horyzontów. To pan dziekan jeszcze do nas powróci i za chwilę pan profesor, swoją wizję prosimy.
A więc tutaj trudno się nie zgodzić z moim przedmówcą. Ja bym te problemy, o których mówił pan profesor, a więc rodzina, polityka, migracja, jakby to są pewne pochodne, czy to są skutki polityki w Unii Europejskiej, która od lat 70. gdzieś rozprzestrzenia swego rodzaju infekcję moralną, a więc mi się wydaje, że źródłem wszelkich patologii, problemów społecznych, ekonomicznych, różnych przejawów właśnie takiej kultury postmodernistycznej, takiej destrukcji dzisiaj kapitału społecznego, to jest właśnie ta infekcja moralna, która się rozprzestrzenia. Socjologowie tutaj często używają takiego pojęcia, że żyjemy w społeczeństwie ryzyka, a więc to ryzyko jakby nie jest na zewnątrz społeczeństwa, ale jest wewnątrz. Człowiek i cywilizacja, która odrzuca Boga, wartości, chrześcijaństwo jako filar wspólnoty europejskiej, popada w różnego rodzaju skrajności, popada w nową formę takiego totalitaryzmu, który zamiast praw człowieka, zamiast godności, przynosi destrukcję na wszelkich aspektach życia społeczeństwa. I tutaj jakby to społeczeństwo ryzyka możemy odnieść do Unii Europejskiej w dzisiejszym wydaniu, a więc ta globalna europejska demokracja, która nie szanuje osoby ludzkiej w całej jej pełni z ciałem, ale również duszą. Ta, która niszczy filar Europy, a więc rodzinę jako źródło kapitału społecznego. No i również oczywiście Kościół czy religię jako pewną ideologię, system, który potrafi przywrócić normalność i nadać sens wszystkiemu, co tutaj się dzieje. A więc ja bym trochę głębiej spojrzał na korzeń i genezę tych problemów, które się zaczęły właśnie takim rozprzestrzenianiem właśnie tej infekcji moralnej, która dotyka osoby, dotyka grupy społeczne, dotyka również całą społeczność. Widzimy tutaj w Europie dzisiaj ten problem.
I pan dziekan Paweł Pasionek, jeszcze wyższa szkoła
kultury. Ja może do tego, o czym tutaj panowie profesorowie wspomnieli, chciałbym dodać też dużą ideologizację właśnie, która występuje w Europie, i też możemy w związku z tym powiedzieć brak prawdy, czyli tutaj wręcz doszukuje się właśnie w tym braku prawdy, chociażby w funkcjonowanie różnego rodzaju skrajności właśnie w Europie. Słowem roku 2016 została postprawda, czyli możemy powiedzieć tutaj takie ukryte kłamstwo. I też poprzez media właśnie te niebezpieczeństwa czyhają na również Polaków, ale i innych mieszkańców Europy. Czyli tutaj ważne, jak wyglądają media. Myślę, że nad tym również powinniśmy się zastanowić, bo przecież z mediów korzystamy na co dzień. Chociażby teraz właśnie jesteśmy też w rozgłośni radiowej. Natomiast jeśli idzie o kwestię racjonalnego korzystania z mediów, trzeba się nauczyć właśnie takiego racjonalnego korzystania z mediów, a ludzie, którzy nie potrafią racjonalnie korzystać z mediów, to naukowcy twierdzą, iż tworzy się z nich taki tłum neonomadów, takich ludzi pierwotnych, ludzi, którzy są zagubieni, nie wiedzą, w którym kierunku podążają.
Pod tytułem wstępu. No i jeszcze pytanie takie, czy Europa się starzeje? To znaczy wiemy, że starzeje się, jeśli chodzi o tą ciemność ludzi i młode i dzieci w rodzinach. Natomiast jak ideologicznie, jak poglądowo, to znaczy wiemy, że tutaj no, ten liberalizm przychodzący w taki pewnie lewicowy liberalizm nic nowego nie wprowadził. To znaczy nie ma jakichś odkryć na temat człowieka nowych, niż ponad to, co prawda mówi nam chrześcijaństwo, nauka chrześcijaństwa humanistyczna o człowieku. A mamy tylko wiele rozczarowań, bo przecież XX wiek był owocem niestety no, tego, prawda, raz, że lewicowego socjalizmu, a także tutaj tego no, niby prawicowego, ale się wydaje, że tutaj no, ten liberalizm faszystowski też również był, strasznie się odbił na skutkach. Chodzi nam o bolszewizm, stulecie rewolucji, chociażby w tym roku, czy nazizm, czy no, nacjonalizm, który się zakończył, a się zakończył.
Tutaj ojciec wymienia różnego rodzaju też
takie połączenia, ale wiem, o co chodzi.
Zagrożenia, nie? Natomiast teraz możemy powiedzieć, iż mamy do czynienia wręcz też z takim transhumanizmem, czyli tutaj możemy powiedzieć, iż wiele właśnie gremiów międzynarodowych, łącznie z ONZ-em twierdzi, iż ludzi jest za dużo, w związku z czym trzeba wprowadzić taką politykę populacyjną, a chociażby przyznaje się robotom wręcz takie prawa, które do tej pory przysługiwały ludziom. Czyli tutaj widzimy, iż próbuje się właśnie chociażby poprzez minimalizację kosztów produkcji też wspierać ideologie wrogie człowiekowi. Natomiast czy wspieranie właśnie takich ideologii powinno być też promowane w Europie, bo jest to promowane w różnego rodzaju kręgach liberalnych i myślę, że społeczeństwo powinno postawić po prostu opór, chociażby podczas marszów dla życia i rodziny. Nie wiem, jak panowie profesorowie to widzą z perspektywy właśnie słowackiej.
Mi się wydaje, że od dłuższego czasu, znaczy tuż po transformacji ustrojowej, po roku 89, również na Słowacji zapanował taki kult właśnie takiego modelu zachodniego. Socjologowie mówią o takim wzorcu drugiego przejścia demograficznego, a więc tej globalnej rewolucji seksualnej, która odbyła się w latach 70., 80. w zachodniej Europie, w Ameryce Północnej, to właśnie przychodzi do naszych państw, do naszych krajów Europy Środkowo-Wschodniej po roku 89. I to drugie przejście demograficzne jest związane z oddziaływaniem pewnych ideologii, o których tutaj pan dziekan przed chwilą mówił. A więc tam mamy konkretne ideologie, które są odpowiedzialne za szerzenie właśnie takich destrukcyjnych kręgów infekcji moralnej. Na przykład to były już wspominane poglądy Marksa, Engelsa oczywiście, Malthusa, maltuzjanizm, neomaltuzjanizm, który mówił o wprowadzeniu kontroli urodzeń, czy też antykoncepcja hormonalna, zniesienie tożsamości płciowej, Freuda, panseksualizm, czy prawo do aborcji, negacja macierzyństwa, gdzie dziecko jest intruzem, pasożytem, co ogranicza kobiety, więc trzeba ją wyzwolić. A więc to są ideologie, które w jakiś sposób, których produktem jest aborcja, eutanazja, zapłodnienie in vitro, tożsamość płciowa, właśnie wspominany transhumanizm. I on jakby za pośrednictwem też mediów rozbija społeczeństwo i rozbija kapitał społeczny, który się opiera o tożsamość kulturową, narodową, o wartości duchowe, wartości podstawowe, o których tak dużo pisał w swoich listach pasterskich kardynał Stefan Wyszyński, czy też święty Jan Paweł II, nie? A więc tutaj mamy oddziaływanie pewnych ideologii, które można też nazwać, które niszczą właśnie ten cały dorobek, tą całą tożsamość i są powodem różnego rodzaju patologii czy problemów, z którymi stykamy się również na Słowacji. Słowacja nie jest jakąś wyspą oddzieloną od tych wszystkich wpływów tak zwanej cywilizacji zachodniej postnowoczesnej, więc ten wzorzec konsumpcji, wzorzec właśnie tutaj jest też obecny i przejawia się. Na Słowacji również i to dzięki Bogu, że jeszcze ta religijność jest gdzieś zakotwiczona i ta taka tożsamość religijna, ale widzimy, że wielu młodych ludzi po prostu już odchodzi od tego kanonu religijnego na rzecz właśnie takiej tej kultury postmodernistycznej, ale myślę, że jeszcze będziemy o tym rozmawiali.
No właśnie, taki też pasus, bo mówimy, że co pokolenie to jakaś zmiana następuje, jeśli chodzi o ocenę socjologiczną, też ocenę, powiedzmy, pewnej świadomości tego, kim jesteśmy, na przykład Europejczykami, czy bardziej Słowakami, czy bardziej Polakami, czy Europejczykami. To następuje. Jak panowie oceniają jako ludzie nauki, to znaczy jaka jest ocena, dla przykładu, gdzieś tam widziałem kroniki z roku 1901, mówią, że w Warszawie, tej jeszcze rosyjskiej, prawda, poza rosyjskim, doszło do wypadku, jakiś tam tramwaj potrącił człowieka, 40-letniego starca zawieziono do szpitala. Tak było napisane. Tak jest, że człowiek 40-letni też był człowiek starszy, też był człowiek, którego można nazwać staruszkiem, co nam się wydaje rzecz niespotykana, prawda? Ale więc zmienia się ocena faktów, zmienia się ocena jakichś tam, prawda, wydarzeń, tych takich, mówimy, społecznych zjawisk. Jak panowie oceniają? W którym kierunku idziemy? To znaczy, że będzie taki moment, że będzie ta ściana, będzie takie odbicie dość, dalej już nie można? Czy po prostu to wszystko będzie na zasadzie ewolucji, tak się po prostu chwiało, krzywiło, rozmazywało? Czy będzie jakiś moment, prawda, wyzerowania tak zwanego?
To znaczy, myślę, ojcze, że jeśli idzie o naturę ludzką, to natura ludzka
może za szybko, mówiłem,
niezmienna, natomiast tutaj możemy właśnie powiedzieć, iż w przypadku właśnie różnego rodzaju właśnie zmian, tak jak ojciec mówi, że ocena człowieka chociażby 40-letniego, jak wyglądała na początku wieku XX, a jak wygląda dzisiaj w kategoriach chociażby określenia jego wieku. I tutaj możemy powiedzieć, że wydłuża się życie ludzi. Natomiast w związku z tym też myślę, że staje przed człowiekiem takie zadanie, żeby jak najsensowniej właśnie przeżyć to życie i to życie w perspektywie właśnie takiej również długości tego życia. W związku z tym tutaj ta potrzeba ciągłej edukacji, również tej edukacji właśnie związanej chociażby właśnie z poznawaniem prawdy, ze zdobywaniem tej prawdy, między innymi poprzez media. I tym chociażby się zajmuje pan profesor Pala, który jest też wykładowcą Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ma takie zajęcia też ze studentami, także tutaj panie profesorze, poprosilibyśmy o kilka refleksji właśnie na ten temat, jak media wpływają właśnie na społeczeństwo, w jaki sposób z tych mediów społeczeństwo powinno korzystać właśnie w tej perspektywie, o której tutaj mówił też ojciec Janusz.
Ja chcę powiedzieć, że cały ten problem, tak jak pan profesor Kardis rozprawał, je gdzieś úplne hlbšie. V identite človeka ja vidím, že v súčasnosti alebo táto doba po roku 1989 je zasiahnutá krízou osobnosti. To znamená, chýba nám úcta k autoritám, chýba nám autorita v politike, chýba nám autorita v rodine, chýba nám autorita v médiách. A liberalizmus prijímajú človeka k tomu, že môžem si žiť život, ako chcem, ja som zodpovedný za svoj život a nikto mi do neho nebude rozprávať. A tento liberalizmus, že nemám pevný bod, nemám autoritu, nás odvádza potom od pozornosti a strácame sa vo víre informácií. A tie informácie nás potom dobiehajú. My nie sme schopní ich triediť, nie sme schopní ich rozlišovať, nedávame prednosť v pravde, ale hltáme všetko, čo jednoducho sa nám serviruje. Kamil, możesz przetłumaczyć. Dziękuję.
To z grubsza, bo to rozumieliśmy część, a część takie trudniejsze słowa.
Dobrze, więc kontynuując ten wątek, pan profesor tutaj nawiązał na naszą dyskusję na temat tożsamości kultury europejskiej, na temat kryzysu tożsamości, kryzysu Europy. I rzeczywiście to, co obserwujemy, to jest kryzys tożsamości osoby ludzkiej, która jest coraz bardziej włóczęgą, a nie pielgrzymem. To jest taki wzór osobowy, nie? Się włóczy i nie wie skąd i po co i gdzie. Natomiast pielgrzym, on bardzo dobrze sobie uświadamia, gdzie jest ten jego początek, gdzie, do czego dąży i jaką drogą ma iść do tego celu, nie? A więc ta tożsamość tego człowieka ponowoczesnego jest w ogromnym kryzysie. Kryzys osobowości, kryzys autorytetu na różnych szczeblach, nie? A więc jakby tutaj należy poszukiwać genezy tych problemów, które są w Europie i genezy właściwie teraz tego kryzysu, który jest w Unii Europejskiej. A więc jednoznacznie To jest kultura, to jest religia jako te dwie siły, które mogą przywrócić i tożsamość, i godność Europie jako wspólnocie narodów. I tutaj jeszcze nawiążę do tego, co mówił pan profesor na temat roli mediów. No, niestety media przyspieszają to tempo życia i powodują, że my nie jesteśmy w stanie nawet na chwilę zatrzymać się i w jakiś sposób poszukiwać takich trwałych, mocnych punktów odniesienia, które będą budowały naszą tożsamość. Natomiast żyjemy w takim przyspieszeniu, nawet się nie zastanawiając nad tymi informacjami, nad tymi wydarzeniami, które są, i w ten sposób jakoś życie jednostki czy grupy społecznej się toczy w nurcie tej takiej medialnej propagandy, medialnego mainstreamu, który raczej tą tożsamość nie buduje, ale rozbija.
Ja ešte, keby som mohol doplniť, tak k informáciám, ktoré prúdia k nám skrze médiá, tak jeden múdry človek povedal, že médiá to je siedma veľmoc, respektíve je to zbraň, ktorá má väčšiu silu možno ako atomová bomba, pretože my v Európe nepotrebujeme zbrane, ktoré sú fyzické, kovové, železné, granáty, náboje. Nám stačí, keď nás rozdelia médiá, keď nám zoberú pravdu a človek sa stáva človeku vlkom. A toto je začiatok konca, keď my to pripustíme, že médiá nás ovládnu. Médiá nám majú slúžiť, médiá majú prinášať pravdu a informácie a nie človeka rozdeľovať. Kde je rozdelenie, tam prichádza diabol.
I tutaj pan profesor wskazał na wielką potęgę mediów. Media są rzeczywiście siódmą potęgą. To jest większa broń aniżeli bomba atomowa. I oczywiście posłaniem mediów jest służyć prawdzie. Natomiast to, co w jaki sposób dzisiaj działają media, to jest rozdzielenie, to jest chaos, to jest w jaki sposób naruszenie tej tożsamości osoby ludzkiej, integralnej wizji osoby ludzkiej, kult ciała, kult takich tych bardzo konsumpcyjnych właściwości.
No i właśnie dochodzimy też do tego takiego najbardziej owocnego, że tutaj motywu, o którym dzisiaj mówiliśmy w części telewizyjnej. Świat medialny, a właśnie świat wartości. Czy na Słowacji obserwuje się połączenie tych światów, czy jest wojna tych światów, czy jest jakieś zderzenie tych światów? No chociażby na przykładzie stacji telewizyjnych, czy też miesięczników, tygodników prasowych, czy stacji radiowych. Tak można ogólnie, bo jesteśmy ciekawi, jak to wygląda na Słowacji. No kto do Polski przyjedzie, ten się dowie bardzo szybko, prawda, przerzucając gałki radia albo programy telewizyjne, albo wchodząc do kiosku, tam nie mówię kioski, ruchy teraz do salonów prasowych, prawda, i tam widzimy wszystkie kilkadziesiąt tytułów, a jeden wydawca. Czyli zaatakować człowieka od dziadka, od staruszka, od chorego, od gospodarza, od pszczelarza, po młodego, prawda, pewnymi treściami o wspólnym mianowniku właśnie wydawca.
Czyli tutaj ojciec wspomniał, że właśnie chociażby widzimy te duże salony prasowe, to przyciąga nasz wzrok, natomiast pytanie, na ile właśnie tam są wartościowe treści, które możemy znaleźć właśnie w tych gazetach sprzedawanych w salonach prasowych. I tutaj myślę, że zaraz panowie profesorowie też nam wyjaśnią, jak ta sytuacja dokładnie na Słowacji wygląda, natomiast nieszczęście też państw Europy Środkowo-Wschodniej polegało na tym, iż po 89 roku te przemiany ustrojowe, które miały miejsce, spowodowały, iż bogate, duże koncerny zagraniczne z Europy Zachodniej zaczęły w tych państwach inwestować, czyli zarówno w Polsce, jak i też na Słowacji, w Czechach, w innych państwach. Tutaj możemy powiedzieć, iż właśnie możemy zauważyć taką dominację chociażby tych mediów, dużych mediów niemieckich. Koncern Axel Springer obecny przecież nie tylko właśnie w Polsce, ale myślę również na Słowacji. jak to wygląda właśnie z perspektywy słowackiej, bo w przypadku wielu tytułów widzimy i też Polacy wyjeżdżający na Słowację, że są tam te same tytuły, chociażby bardzo szkodliwe dla młodzieży pod względem właśnie systemu wartości, budujące taki panseksualizm, zwracające uwagę na konsumpcję, na przykład czasopismo Bravo.
No, Bravo to jest časopis, ktorý je v trende pre mladých, ale vrátim sa k tomu začiatku, že teda médiá majú svoje vlastné stratégie. Médiá majú slúžiť človeku a oni sa v súčasnosti stali biznisom. Stali sa firmou, ktorá v prvom rade potrebuje zarobiť. A ten zárobok vzniká tým, že sú reklamy. Každá reklama potrebuje mať svoj obsah a potrebuje mať svojich užívateľov a potrebuje mať tých ľudí, ktorí ju sledujú. A tá sledovanosť rastie, čím môj program, ktorý vysielam, to je jedno, či to sú noviny, či je to televízia, či je to internet. Tieto médiá prinášajú informácie a tie informácie, čím sú, poviem jednoducho, zložitejšie a čím viac priťahujú toho poslucháča, čitateľa, tým viac na seba naviazujú aj zadavateľov reklamy. A s tou reklamou sa nesie príjem. Čiže to je taký zacyklený kruh, kedy sa človek stráca a servírujú sa mu veci, ktoré ani nepotrebuje. Ale počas toho programu vbehne reklama a tá reklama zarába. Čiže ja vidím médiá v súčasnosti nie ako služobníkov, ale ako tých, ktorí sú firmami, ktorí robia biznis. Tam vidím ten momentálny problém a s tým súvisia potom aj ďalšie morálne aspekty.
Dziękujemy. Teraz pan profesor. Jeszcze, podtłumaczy nam.
Tak. Roli tłumacza teraz.
Tak jest. Podwójna rola bardzo trudna dzisiaj.
Skrócę. No tak, czasami trudniejsza niż ja. A więc no, rzeczywiście tutaj, jeśli chodzi o wpływ mediów na życie społeczne, to widzimy, że media przestały służyć człowiekowi, przestały głosić prawdę, przestały służyć prawdzie, natomiast stały się firmą, której celem jest no, zysk, maksymalizacja zysku. I tutaj oczywiście jest połączenie z reklamą, natomiast to wszystko daje później jakiś taki wzór człowieka konsumpcyjnego, nie? Konsumpcja jako nadrzędny cel. W tej konsumpcji oczywiście duży wpływ reklamy, marketingu, zachęcanie, poszerzanie konsumpcji, nie? No, ponieważ największe zyski posiadają osoby z największą siłą nabywczą, nie? A więc to są te takie globalne trendy. One też kreują, media kreują światopogląd, kreują świat wartości, no i niestety widzimy w badaniach socjologicznych, że tymi wartościami później rzeczywiście żyją młodzi ludzie, żyją rodziny, żyją małżeństwa, żyją różne grupy społeczne, nie? A więc nadrzędnym celem mieć, a nie być. Nie? I tu należałoby odwrócić tą rolę, nie? Żeby media służyły temu być, a nie mieć. A więc widzimy, że społeczeństwo dokładnie kopiuje ten światopogląd, świat wartości, wizję, którą prezentują media dzisiaj.
Natomiast myślę, że tutaj jest też kwestia chociażby też takiej troski o tożsamość narodową w Polsce, właśnie taka troska, myślę chociażby tutaj też wielokrotnie też podejmowana i widoczna na antenie Radia Maryja o tożsamość narodową polskich mediów i o to, żeby właśnie polskie, funkcjonujące w Polsce media były w polskich rękach. Natomiast jeśli idzie o kwestię Słowacji, no to myślę, że też są widoczne właśnie takie tendencje wśród chociażby odbiorców, żeby to nie tylko Bauer, Axel Springer, właśnie te duże koncerny europejskie, koncerny pochodzące z innych państw, szczególnie z Niemiec, narzucały Słowakom taką narrację właśnie rzeczywistości. Jak to właśnie funkcjonuje też w tym aspekcie na Słowacji?
No, ja si myslím, že tie, aj čo bolo povedané na začiatku, že tie médiá majú, respektíve tie spoločnosti vlastnia niekoľko médií, či už časopisov, alebo televízií, alebo internetu. Tieto mediálne spoločnosti majú svoju vlastnú stratégiu a tá stratégia je založená na tom, že si navzájom nahrávajú informácie a hecujú človeka, aby ho dostali k sledovaniu, a pri tom sledovaní je zase tá reklama, ktorá je jediným príjmom pre komerčné médiá. Komerčné médiá môžu žiť jedine z reklamy, alebo z darov, alebo zo sponzorských príspevkov, ale ktorá súkromná firma bude vyrábať bez toho, aby zarobila. Čiže opäť naviazať človeka a do toho mu dať reklamu a tá reklama zarobí. A tak v takomto kolotočí to celé beží.
A więc tutaj obserwujemy podobny trend jak w innych krajach zachodnich, że posiadaczami tych mediów, większości mediów tak zwanych krajowych, nie, czy tak zwanych słowackich, są korporacje. Korporacje transnarodowe, korporacje, o których tutaj wspominał pan dziekan, inne również, bez wymieniania oczywiście. I w ten sposób oczywiście ta cała strategia mediów jest podyktowana wizją, która jest w tej korporacji, a więc ona jakby kształtuje tutaj również ten rynek lokalny, rynek słowacki, nie? I w ten sposób później ta wizja, te oczywiście media są między sobą powiązane, a więc to jest jakby tworzony jest jeden obraz. Jeden obraz życia społecznego, jeden obraz wartości, jeden obraz konsumpcji, jeden obraz wszelkich wzorców i norm, nie? A więc nie ma różnicy, jakie dzienniki czytamy, jakie programy telewizyjne oglądamy, treść jest ta sama. Tylko, że ten normalny odbiorca nie jest w stanie nawet się zatrzymać i w jakiś sposób na trzeźwo to wartościować czy ocenić. On jest po prostu zawalany różnego rodzaju informacjami, które nieustannie go atakują i nie ma takiej krytyki, takiego mechanizmu obronnego, który by potrafił w jakiś sposób oddzielić tą treść i...
Tak, ešte doplním, že kedysi bol v rodine jeden televízor alebo jedno rádio. A tým pádom informácia, ktorá prichádzala do rodiny alebo k človeku, prichádzala len z jedného zdroja. On nemal s tým porovnávať. Dneska sadne do auta, má rádio, príde domov, má televíziu, jeden, druhý, tretí, štvrtý, piatý kanál, príde za internet, má niekoľko stran a v tomto hurikáne informácií on sa stráca. Čiže on nie je schopný triediť tie informácie a preto ho to odvádza a nie je schopný si vyrobiť istý obraz o pravde.
No właśnie, kiedyś były dwa programy na nieraz, prawda, 10 członków domu, wspólnoty, a dzisiaj mamy 40 programów na jednego albo na dwóch mieszkańców domu, nie? Bo tak to bywa. Tak to nieraz, bo potrzebujemy na chociażby tutaj cyfrowy przekaz i tak dalej. Czyli jedno jeszcze takie zagadnienie, które chcemy niejako podsumować tamtą część i tą dzisiaj wprowadzić naszych słuchaczy do tych naszych rozmów telefonicznych. Pytamy się o tożsamość Europy. Jaką Europa ma tożsamość? Oczywiście mamy tą receptę Jana Pawła II. Chrześcijaństwo zbudowane na Chrystusie, czy Europa zbudowana na Chrystusie, na tożsamości chrześcijańskiej. Mówiło się zresztą, że prawda, rzymskie prawo, piękno greckie i chrześcijańskie traktowanie bliźniego to jest ideał. Okazuje się, że tego ideału mamy daleko. Więc tożsamość Europy jak teraz wygląda? Czy to jest twarz, nie wiem, Georgesa Sorosa, który potrafi w ciągu kilku tygodni machinacjami giełdowymi wpłynąć na losy państwa i narodu? Czy to jest tożsamość, powiedzmy, poczucia jakiegoś zbiorowego wydarzenia, któremu się jednak nie udało do końca, jakim jest perspektywa Unii Europejskiej? Bo co bądź, Brexit jest początkiem pewnego nieciekawego, prawda, tutaj zachowania. Nie, to jest początek, bym powiedział, mówiąc delikatnie, przetransformowania projektu, jakim jest Unia Europejska. Czy tożsamością europejską będzie co? No nie wiem, jak teraz bronienie tego, co... Ale czego? Skoro Europa, mówiąc ogólnie, od chrześcijaństwa się odżegnuje, od kultury chrześcijańskiej mówi, że to jest jedna z... no to czy grozi nam teraz islamizacja, prawda, Europy, skoro nie mamy tej tożsamości mocnej chrześcijańskiej? Jak panowie to widzą jako ludzie nauki, jako socjologowie, jako też...
To znaczy tutaj możemy, ojcze, powiedzieć, że tak jak już zauważyliśmy, te problemy nam się globalizują, czyli ten nasz temat właśnie dotyczący problemów Europy z perspektywy Słowacji, widzimy, iż te problemy na Słowacji są też podobne, jakie mamy w Polsce, chociażby związane właśnie tutaj, tak jak ojciec pytał, o też Unię Europejską, o funkcjonowanie Unii Europejskiej. Słowacy przecież po wprowadzeniu chociażby euro też wyraźnie właśnie tutaj zauważyli, że życie się im pogorszyło, chociażby to widać w polskich miastach przygranicznych, te przybywanie właśnie Słowaków do Polski, bo tutaj w Polsce, gdzie nie ma euro, jest im lepiej kupować właśnie towary, te towary są tańsze, czyli tutaj Unia Europejska, zauważamy, że nie jest takim remedium na wszelkiego rodzaju problemy, które miały właśnie zniknąć po wprowadzeniu Unii Europejskiej. Zresztą właśnie tak tutaj politycy, którzy, ci liberalni politycy nam zapowiadali, że po upadku właśnie żelaznej kurtyny, po tutaj upadku tego, co było w czasach komunizmu, ten świat będzie wyglądał inaczej, będzie wręcz takim, możemy powiedzieć, swoistym rajem. Natomiast widzimy, że no, tworzy się raj dla wąskich kręgów osób, czyli możemy powiedzieć dla takiej oligarchii, tej oligarchii politycznej. No, w Polsce obserwowaliśmy ostatnio takiego oligarchę witanego na jednym z peronów Dworca Centralnego w Warszawie, tak? Wręcz witanego tak jak no, pierwszego sekretarza komunistycznego takimi czerwonymi kartkami. Także myślę, że tutaj te tendencje właśnie widzimy nie tylko w Polsce, ale i też w innych państwach Europy. Jak panowie właśnie się na to zapatrują?
Dokładnie tak samo jak pan dziekan. Ja chciałem tylko powiedzieć i tutaj może rozszerzyć tą myśl. Ten kryzys, który teraz obserwujemy, może być czymś dobrym, może być drogą do uzdrowienia Europy, do przywrócenia jej normalnej twarzy, normalnej tożsamości, albo też może prowadzić do zupełnego zaniku. Nie? A więc są dwie drogi, tak jak każdy kryzys, zresztą kryzys w małżeństwie też czasami jest dobry, ponieważ prowadzi do oczyszczenia, do uzdrowienia pewnych relacji, do pogłębienia tych relacji. Tak samo można tutaj patrzeć na Europę i to, co się dzieje, ale zdaje mi się, że politycy, ci, którzy kierują Unią Europejską, nie zauważają tego problemu. Oni widzą zawsze problem gdzieś w jakimś czynniku zewnętrznym. Właśnie w migracji, w jakimś kryzysie finansowym, w jakimś problemie Grecji, Portugalii, Włoch, Hiszpanii, które teraz jeszcze będzie państwo, nie? W Polsce widzą problem, zagrożenie dla demokracji, dla ładu, dla Trybunału Konstytucyjnego, nie? A więc nawet ten kryzys, nawet ten moment zupełnej dezintegracji Europy nie jest dla nich jakby takim wystarczającym bodźcem do tego, żeby się zatrzymać, zastanowić, coś tu jest nie tak. Ta dotychczasowa polityka nas prowadzi po prostu do zaniku, do śmierci, do zagłady współczesnej Europy. I tutaj rzeczywiście mamy wręcz odwrotne jakieś tendencje. Widzimy dzisiaj antropologię, wizję człowieka, którą kieruje się większość partii politycznych współczesnej Europy i do której odwołują się też dokumenty Unii Europejskiej, które traktują człowieka jako kogoś, kto nie różni się od zwierząt. Nie różni się zasadniczo od zwierząt. Tymczasem polityk, to jest taka moja osobista refleksja, tymczasem polityk, który nie dostrzega istotnej różnicy między człowiekiem a zwierzęciem, nie może być demokratą. Dlaczego? No bo gdyż w świecie zwierząt demokracja nie występuje. Nie? Relacje między zwierzętami oparte są na walce o byt, na prawie silniejszego. Nie? I widzimy, że ta tendencja jest w Europie. Prawo, na przykład, to co mamy również na Słowacji ten problem. Prawo uchwalane za pomocą demokratycznych procedur coraz bardziej broni i chroni przestępców. I coraz mniej chroni ich ofiary oraz pozostałych oczywiście obywateli. Na przykład morderca ma prawo, ma w Europie gwarancję, że żadne państwo nie pozwoli go zabić. Nie? Natomiast dzieci w fazie rozwoju prenatalnego, nienarodzone dzieci, czy osoby starsze, już takiej gwarancji nie mają. A więc to jest właśnie ten zupełnie odwrócenie. Dzisiaj nazywamy różne zboczenia takimi ładnymi terminami. Na przykład pozbawienie siebie płodności nazywamy zdrowiem reprodukcyjnym. Albo zabijanie niewinnych dzieci nazywamy prawem kobiety. Oszczędzanie pieniędzy na osobach starszych i schorowanych, no to pomaganie w godnej śmierci. Jeszcze z tych, którzy robią eutanazję, może zrobimy pracowników socjalnych, nie? Którzy mają wspierać, nie? Tu jest ten korzeń, tu jest ten problem. Niezdolność do wiernej, trwałej miłości to jest wolny związek. Wolny związek, nie? A więc widzimy, że Europa się kieruje jakąś formą takiej wypaczonej demokracji, wypaczonej, takiej, o której święty Jan Paweł II mówił, że demokracja bez wartości jest następną dyktaturą, nie? I my to widzimy, my to obserwujemy, nie? A więc ta wypaczona demokracja, no, staje się coraz bardziej prymitywna i w takiej demokracji, to jest znowu mój osobisty pogląd, jako obserwatora życia społecznego, publicznego na Słowacji, czy tam w innych krajach europejskich, no, w takiej demokracji, tej prymitywnej, wulgarnej, władzę przejmują karierowicze, cynicy, kolaboranci, przestępcy. Demokracja dla mnie, według mnie, jest bowiem jedynie mechanizmem, jest narzędziem, nie? A z tego mechanizmu i z tego narzędzia my możemy zrobić coś, co będzie służyć człowiekowi, albo możemy wykorzystać to przeciwko człowiekowi, nie? Przeciwko człowiekowi. W takiej tej podłej, niskiej demokracji, no, zdarza się na przykład, że człowiek zamiast więzienia idzie do parlamentu, nie? A więc tu jest takie wyzwanie, według mnie, że mieliśmy już demokrację ludową. Ja jako człowiek, który był urodzony w Związku Radzieckim, bardzo dobrze doświadczałem i cała moja rodzina, co to jest homo sovieticus, co to jest raj socjalistyczny. Myśmy to mieli, myśmy przerabiali tą demokrację ludową. Ale dzisiaj jest promowana jakaś demokracja liberalna, która nie jest niczym lepsza od tej ludowej. Tylko zmienia się język, zmienia się jakby podłoże, zmienia się tło, nie? Natomiast musimy znowu apelować. Musimy przywrócić demokrację normalną, nie? A ona zaistnieje wtedy, gdy większość obywateli i wybranych polityków w centrum wartości postawi człowieka i jego godność. Tu nie trzeba być głęboko wierzącym, tu nie trzeba, państwa kościelnego do tego, żeby po prostu przywróciła się normalność. Tu trzeba być człowiekiem. Tu trzeba przywrócić integralną wizję osoby ludzkiej, a nie jako zwierzęcia, ale jako osoby z godnością, z duszą, z tym wszystkim, co mu przynależy z natury. To jest naturalna wizja osoby ludzkiej. Ona dotyczy również osób niewierzących po prostu, nie? A więc tutaj jakby mówiąc o tym kryzysie, rzeczywiście to nie jest jakaś apokaliptyczna wizja. Ja nie jestem zwolennikiem apokaliptycznej wizji, że teraz mamy koniec Europy. To, co powiedział Patrick Buchanan, że śmierć Zachodu, po prostu koniec, nic. Absolutnie nie. Ten kryzys może nam dać opamiętanie. To, co mówił znany socjolog rosyjski Pitrim Sorokin. Kryzys jest momentem, po którym może przyjść zmartwychwstanie. A więc powrót do normalności, powrót do integralnej wizji osoby ludzkiej, do godności osoby ludzkiej, a nie zastanawiania się nad tym, od kiedy człowiek jest człowiekiem, albo czy rodziną jest związek kogokolwiek z czymkolwiek, czy jest związek mężczyzny z kobietą. I nad orientacjami seksualnymi, że dzisiaj się czuję jako facet, a jutro będę się czuł jako kobieta. Odwrócenie, właśnie ten klucz antropologiczny jest, myślę, taką drogą do... I też to o tym mówią współcześni socjologowie. Zresztą już od dawna mówili socjologowie. Już jak w czasie rewolucji francuskiej, czy po niej też Emil Durkheim, inni socjologowie mówili, że bez moralności, bez religii po prostu nie ma możliwości. I nawet mówili to osoby niewierzące. Ale mówili, że ale podkreślali, że bez tego człowiek po prostu i społeczeństwo gdzieś tam jest zagubione. Dlaczego dzisiaj mówią socjologowie, że jesteśmy społeczeństwem autystycznym? No nie dlatego, że nam się rodzi więcej autystów, ale dlatego, że jest społeczeństwem izolującym jednostkę, zamykającym właśnie w kręgu takich swoich partykularnych potrzeb, właściwości. To media kreują oczywiście. To, o czym mówił pan profesor, media kształtują nowy wzór osobowy dla człowieka. Człowieka, który no niestety nie odróżnia się za bardzo od zwierzęcia. Thorstein Veblen, taki znany socjolog, znaczy ekonomista, socjolog norweskiego pochodzenia, bardzo trafnie mówił o takich czterech stadiach rozwoju kulturowego. Jak się to tak te dzieje ludzkości, czy w ogóle rozwój kulturowy człowieka. Era dzikości, era barbarzyństwa, stadium jakiegoś takiego quasi pokojowego rozwoju, wytwórczości oraz fazę pokojowej organizacji. Nie? I gdzie my jesteśmy? W jakiej erze? Jeśli ktoś mówi, że ewolucja tutaj, no to gdzie my na tej ewolucji żeśmy? Jeśli ktoś jest zwolennikiem ewolucji, to niech mi powie, w którym stadium ewolucji my jesteśmy. Bo jeśli powie, że w stadium doskonałego człowieczeństwa, doskonałego społeczeństwa, no to ja bym go skierował na badania psychiatryczne.
Nie? Ja jeszcze bym się wrócił może troszkę naspäć, a położył się otázku, że z jakiego powodu Europejska Unia wznikła? Čo bolo dôvodom v 50. rokoch alebo v 70. rokoch, keď prechádzala reformou? Čo bolo myšlienkou Schumana, Roberta Schumana? Z akého dôvodu sme vstupovali do Európskej únie? No, chceli sme urobiť spoločenstvo štátov, ktoré si bude navzájom v hospodárstve pomáhať, aby sa tí slabší mali lepšie, aby ten kvalita života človeka bola na úrovni, na Európskej úrovni. A vidíme, že kde dnes spejeme. Spomínali sme tu ten Brexit. No, hrozí nám Frexit? Vidíme, že Robert Schuman ako Francúz zakladal nejakú myšlienku a dnes vo Francúzsku ideme polemizovať o tom, či Európska únia áno alebo nie. Ja vidím problém v tom, že tak ako európske štáty chceli spojiť síly, tak dnes sa našli oligarchovia, našli sa zaujímavé skupiny, ktoré chcú vládnuť Európou. Nie sú to spoločenstva štátov, ale sú to individuality, ktoré chcú prevziať iniciatívu a stiahnuť ju na svoju stranu a vládnuť celé Európe. Pre seba.
Tutaj pán profesor bardzo zresztą trafnie powiązał to z genezą Unii Europejskiej, że właściwie mamy dzisiaj kryzys tej idei założycielskiej, nie? Europy, Unii Europejskiej. Jaka była geneza? No, Europa Schumana, nie? To była wspólnota narodów, wspólnota solidarności, która... o której dzisiaj się już nie mówi, od której dzisiaj się odchodzi. Dzisiaj bardziej widzimy grupy interesów, walkę tych właśnie grup interesów w kierunku utworzenia jakiejś Europy rządzonej przez jakieś takie dziwne struktury, przez pojedyncze jakieś osoby, grupy interesów, czy też grupy biznesu. I tak naprawdę te grupy interesów są w jakiś sposób odpowiedzialne za tenże kryzys, o którym my mówimy. Tutaj była wspomniana osoba Sorosza, ale to jest jeszcze wiele, wiele różnych tak zwanych filantropicznych, humanistycznych projektów fundacji, które są odpowiedzialne właśnie za odejście od Europy jako wspólnoty narodów na rzecz właśnie takiego nowego systemu totalitarnego, nowej utopii jakiejś, która będzie w Europie. Nie? I tutaj tak samo można nawet dzisiaj widzieć, że się odzywają we Francji na przykład pewne takie prądy, takie niektórzy mówią nacjonalistyczne, nie? I znowu ci lewicowi politycy czy możni tego świata mówią, o, to jest problem, to trzeba izolować ich, tych czy Le Pen albo inne grupy. Natomiast brak tej świadomości, że właściwie to są wszystko pochodne tej niezdrowej demokracji, którą po prostu dzisiaj w jakiś sposób tworzą te mainstreamowe elity polityczne.
No właśnie, rozmawiamy i już chcemy zaprosić naszych słuchaczy do dzielenia się na ten temat swoimi doświadczeniami. Temat problemy Europy z perspektywy Słowacji, możemy powiedzieć problemy Europy z perspektywy społeczeństw słowackich i polskich, jak my to jak sobie z tym radzimy, też jak się nam udało na przykład w rodzinie pewne też tutaj niedogodności takie, a nie inne przeżyć. Oczywiście odpowiedzią jest wiara, odpowiedzią jest świadomość, mówimy tożsamość też narodowa. To jest nie bez wątpienia, w Polsce szczególnie to było bardzo ważne, bo byliśmy kiedyś pod trzema zaborami, prawda? Rosyjski, pruski i ten austro-węgierski, a jednak potem udało się Polskę skrzesić. No bo właśnie, że tak powiem, domowymi sposobami, można powiedzieć. A więc przetrwanie tradycji w domach, w rodzinach, gdzie nawet gdzieś tam ktoś, prawda, zagubił członka swojego domu, nawet z rodziny, a przetrwała pamięć, przetrwała świadomość tego, skąd jesteśmy, skąd nasz ród, tak można powiedzieć górnolotnie. Zapraszamy Państwa do naszych rozmów, nasi goście, przypomnę, pan profesor Gabriel Pala, Słowacja, tutaj Uniwersytet Preszowski, Wydział Teologiczny, ksiądz profesor Kamil Kardis, również Uniwersytet Preszowski, wykładowca socjologii, nie tylko na tym uniwersytecie rozmawiam, i pan dziekan dr Paweł Pasionek, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Rozmawiamy, czekam na telefony od Państwa. Numery 56 655 23 55, do zagranicy 48 56 655 23 33, to są numery do zagranicy, dwa. A my już oczekujemy na pierwsze telefony od Państwa po tej przerwie muzycznej. Thank you. I mamy już pierwsze telefony. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dzielica.
Teraz i zawsze.
Czcigodny Ojcze, szanowni panowie, bracia Słowianie. Rzecz jest taka, mianowicie, czy my Słowianie... Dziękuję bardzo panu profesorowi za takie piękne objaśnienie dotyczące demokracji. Dziękuję. A teraz chciałam powiedzieć taką rzecz, że my Słowianie będziemy zwykle traktowani przez Europę jako niewolnicy. Nie powinniśmy przypadkiem pomyśleć, żeby jakoś zalić siły i po prostu próbować ze swoimi wartościami zdominować głupotę Zachodu. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani Urszuli, bo wcześniej pytałem, za wypowiedź, no za uwagę swoją, tak? Pan profesor, pan dziekan.
Myślę, że to bardzo słuszna tutaj uwaga pani i chociażby też wielokrotnie Jan Paweł II, nasz święty papież, na ten temat mówił, także będąc na Słowacji, wzywał właśnie Słowaków do tego, żeby bronili swojej chrześcijańskiej tożsamości. I tutaj, broniąc właśnie swojej chrześcijańskiej tożsamości, myślę, że chrześcijanin wówczas staje się właśnie człowiekiem wolnym i też dbając o swoją tradycję, powoduje, iż inni nabierają do niego szacunku. Także to, żebyśmy tutaj dbali właśnie o wypracowane przez naszych ojców, dziadów właśnie wartości, jest bardzo istotne w dzisiejszych czasach. Czyli tutaj nie jest tak, że tylko te wartości ekonomiczne są istotne, bo fundusze, tak jak widzimy, chociażby po różnego rodzaju krachach na giełdach, tak, są, a w jednym momencie może ich nie być. Natomiast ten świat wartości jest, możemy powiedzieć, trwały, czyli tutaj te właśnie wartości chociażby oparte na chrześcijaństwie powodują, iż jesteśmy silni. I możemy powiedzieć, iż jest to widoczne też nie tylko w Polsce, ale i właśnie na Słowacji, iż Jan Paweł II, jego nauka jest ciągle żywa. Tutaj i pomniki właśnie Jana Pawła II właśnie widoczne na Słowacji, ale i też wiele środowisk, chociażby też ratownicy górscy słowaccy też przyjęli za swojego patrona Jana Pawła II i pielgrzymki do miejsc w Polsce, gdzie Jan Paweł II właśnie żył i śledzenie jego nauczania, encyklik. Też bardzo pięknie na jednym z zajęć pan profesor Gabriel Pala mówił o tym do studentów, właśnie podkreślając znaczenie encyklik Jana Pawła II dla narodu słowackiego. Jakby tutaj też spojrzeć właśnie na nauczanie Kościoła i to nauczanie Kościoła wprowadzać w życie, to myślę, że ta sytuacja w Europie Środkowej by wyglądała całkiem inaczej. Czyli świadomość właśnie nauczania Kościoła i wprowadzanie tego nauczania Kościoła w życie.
Tak, zgadzam się zupełnie z panem dziekanem. Właściwie i w świetle nauczania kardynała prymasa Wyszyńskiego, wielkiego Polaka, wielkiego Słowiana, Słowianina, i w świetle nauczania świętego Jana Pawła II. My mamy wskazówki, my wiemy, co mamy robić. Problem jest z tym urzeczywistnianiem tego. Problem jest z tą naszą autentycznością, że na ile my próbujemy wdrażać to do tego naszego życia codziennego, tego naszego małego świata, który jest wokół nas, bo my nie odkryjemy Ameryki i Nobla też nie dostaniemy, ale możemy zmienić nasz, ten partykularny, lokalny świat poprzez właśnie odniesienie, poprzez realizację wartości podstawowych, które może dzisiaj no nie są zbyt popularne. I nasza tu współpraca jest też jakimś takim przyczynkiem, że i takim narzędziem właśnie budowania wspólnoty duchowej, wspólnoty kulturowej, wspólnoty wartości, poprzez nawet zbliżenie Pryszówskiego Uniwersytetu, Wydziału Teologicznego, który nie tylko kształci, ale wychowuje, formuje. To jest cel. Formować, dać sens życia młodym, którzy są często pozbawieni, nie? Nadać ten sens. I tutaj wspaniałej Wyższej Szkoły Kultury Medialnej i Społecznej, z którą no, od dłuższego czasu współpracujemy, od roku już na bazie formalnej, a więc na bazie wspólnego porozumienia, ale to jest właśnie droga. Wspólna wymiana doświadczeń, wspólne spotkania, wspólna integracja, wspólne konferencje, wspólne artykuły, wspólne publikacje, wspólne audycje, gdzie będziemy mówili o tych sprawach, gdzie będziemy się przyznawali do swoich korzeni, do tego, że można być dziennikarzem i można być wierzącym chrześcijaninem, można być socjologiem, można być wierzącym chrześcijaninem. I można też w jakiś sposób przywrócić albo być wiernym posłaniu uniwersytetu. Uniwersytet ma właśnie takie posłanie: służyć prawdzie, służyć wartościom podstawowym, szerzyć te wartości, realizować je na każdym polu i wychowywać osoby, które będą osobami o pełnej tożsamości, o wysokiej godności, wysokiej jakości w różnych aspektach i będą to nieść. Ja mówiłem o infekcji moralnej, która się szerzy, która promieniuje, ale też tak samo dobro też się szerzy i promieniuje, nie? A więc to tutaj naprawdę jest wielka rola dla naszych uczelni, dla naszych uniwersytetów, dla naszych właściwie elit. Pozostać normalnym w tym całym, w tej całej ideologii postmodernizmu, pozostać wierny chrześcijaństwu, wartościom podstawowym, tym, dzięki którym demokracja jest możliwa, tym, dzięki któremu się buduje kapitał społeczny, więc godność, prawa, sprawiedliwość, solidarność, miłość, odpowiedzialność, nie? A więc takie jest moje odczucie przynajmniej i tutaj rzeczywiście tyle chyba. Jeszcze no właśnie, pan profesor.
Ja by sam chciał jeszcze dopełnić, reagować na pani, która nam zawolala. A povedať, ona, keď som správne rozumel, tak povedala, že my Slovania budeme nevoľníkmi. Chcem povedať, že len dovtedy budeme nevoľníkmi, dokiaľ to dovolíme. Je to naše sebavedomie, ktoré nám chýba ako slovanským národom, že nevieme sa postaviť za hodnoty, ktoré sú pre nás vlastné. A to je kresťanstvo. Boh nám dal hodnotu. V ňom máme hodnotu. Ježiš Kristus za nás vybojoval boj. Vstal z mŕtvych, dal nám slobodu, dal nám identitu, dal nám možnosť sa realizovať, dal nám dary, len my, Slovania, si to nevieme uchopiť a nevieme sebavedomo sa postaviť z oči v oči tým, ktorí sú proti nám. Ak budeme to robiť sami, ako jednotlivci, nemáme šancu vyhrať. V jednote je sila. To znamená, my sa musíme spojiť a to spájanie, aj tu pán profesor Kardis povedal, že je aj v takej spolupráci. Možno je to len maličká vec, ale keď každý priloží ruku k dielu a školy budú spolupracovať, spoločnosti budú spolupracovať, cirkevné inštitúcie budú spolupracovať, v tom máme šancu dobrom naplniť tento svet. Ak ho nebudeme naplňať dobrom, zvýrazní sa zlo.
Tak, rozumiemy prawie wszystko, ale
prawie wszystko.
Aspekty główne, panie
profesorze. A więc tutaj pan profesor, jakby kontynuując te rozważania, które zostały podjęte przez naszą szanowną słuchaczkę, powiedział bardzo istotną rzecz, że to, czy będziemy niewolnikami tych struktur, czy będziemy niewolnikami mediów i tej ideologii propagandy, manipulacji, to zależy od nas. My, od nas, na ile my jesteśmy wierni chrześcijaństwu, na ile my zachowujemy przykazania, Bóg nam dał konkretny, można powiedzieć, recept, nie? Przepis. Przepis na sukces. Przepis na pełne życie. Życie w pełności, w pełni. He? Ze wszystkim, co się z tym wiąże. I od nas zależy, czy którą drogą my pójdziemy. Czy tą drogą mediów, drogą właśnie tej ery konsumpcyjnej, z tym takim indywidualizmem, narcyzmem, egoizmem, subiektywizmem i innymi izmami, albo też będziemy wierni dziedzictwu ojców, dziedzictwu naszych przodków, dziedzictwu czy Biblii, Bożemu Słowu, i będziemy go zachowywać. Żyć autentycznie to jest niesamowite wyzwanie. To jest ogromny też problem dzisiaj, być chrześcijaninem, pełnić misję i przyznawać się, głosić. Bo ktoś mówi, no dobra, dzisiaj nie prześladują, nie, że idziesz do kościoła. Dobra. Jesteś w pracy, jesteś w korporacji, jesteś menedżerem, jesteś bankowcem. Weź Pismo Święte, otwórz, czytaj, medytuj, skrutuj, porozmawiaj o tym z kolegą.
I żyj.
I żyj.
I żyj. Tak.
I żyj.
I tutaj też jest taka sprawa, że panowie to mają świadomość tego ciężaru, jaki spoczywa na świecie nauki, bo ludzie, społeczeństwo mówią nam, powiedzcie nam, jesteście mądrzejsi, po to my dajemy na was środki, prawda? Bo bądź z tych podatków płyną, żebyście nam świat wytłumaczyli, dawali pewne wskazówki, propozycje. Tak jak duchowni mówią o duchownych, tak tutaj nauka ma mówić racjonalne rozwiązania. Nieraz pozostaje to bezbronna. Przypomnijmy sobie, że w 1939-1940 roku, kiedy zaczęły płynąć kominy obozów koncentracyjnych w Polsce i w Europie, oczywiście Uniwersytet Jagielloński był zamknięty, ale uniwersytety niemieckie pracowały. Naukowcy tam wykładali, prawda? Nikt się nie spodziewał, co się zrodzi właśnie w umyśle tego strasznego człowieka, jakim był Hitler. Znaczy, ten nazizm, niemiecki narodowy socjalizm nie zrodził się tak z godziny na godzinę, z dnia na dzień. Też wplątano naukę jednak w te prawda, no, w ciemne, że tak powiem, rewiry. Tak to też było, no bo pamiętamy dobrze. Pozwalano.
Jeśli mogę uzupełnić, to jest właśnie ten paradoks, że w tym rzekomo zhumanizowanym, demokratycznym świecie obmyślono, przeprowadzono w naszym nowoczesnym, racjonalnym, naukowym świecie, w zaawansowanym stadium ewolucji, nie? Zaplanowano zagładę. Zagłada.
Taką skalę, jest, że nawet barbarzyńskim plemieną się.
Zagłada jest problemem tego społeczeństwa, tej cywilizacji. A więc pierwsza wojna światowa, druga wojna, eugenika, to wszystko, co z eugeniką było po prostu związane. Socjalistyczna rewolucja, upadlająca po prostu wiele społeczeństw. To jest wciąż nieodrobiona lekcja historii dla nas. Wciąż nieodrobiona. Cały czas właśnie jesteśmy jakby takimi pośrednimi świadkami i uczestnikami oddziaływania i promieniowania tego zła, które się panoszyło, rozproszyło bezkarnie pod panowaniem totalitarnych systemów. Nazistowski. I tutaj się zastanawiamy, jakiż to był zbrodniczy system. Ale my co robimy? Policzmy, ile dziennie tysięcy nienarodzonych dzieci. Ile dokonuje się eutanazji? Ile osób w pełni latach popełnia samobójstwo? Nie dlatego, że im brakuje środków do życia, ale dlatego, że mają wszystko i nie mają niczego, ponieważ są era pustki. Nie? Ktoś powiedział, era pustki. Era narcyzmu, era pustki. Nie? A więc tu jest ważne, abyśmy my nie zakłócili percepcji etyczną, abyśmy się nie odwrócili. Ktoś powiedział, gdzie był Bóg, który pozwolił na tą zagładę, na Oświęcim, ja nie wiem, gdzie był człowiek. To jest pytanie właśnie, pytanie również do nas. Co my z tym zrobimy? A więc ja bym powiedział, że ciągle nas prześladuje taki wtórny analfabetyzm moralny, jak to kiedyś ktoś nazwał. Wtórny analfabetyzm moralny, nie? Który w jakiś sposób nie odróżnia nie odróżnia tego, co jest normalne, od tego, co nie jest normalne. I to, co się dzieje dzisiaj w Europie, to widzimy, nie? To w jaki sposób możemy obserwować po prostu, nie? A więc tu bym tylko uzupełnił.
Za chwilę telefonu, a jeszcze wcześniej taki uśmiech muzyczny. Za chwilę będziemy wiedzieć, o co chodzi. No właśnie taki oddech muzyczny, znaczy muzyka, znamy ją z serialu polskiego Janosik, a Janosik nas łączy, bo ja pamiętam, że byłem dzieckiem, no to część mówiono, że to na pewno musiało być z polskiej strony, potem były głosy, że to Słowacy mówią, to jest ich, a my mówimy, że po prostu wtedy nie było ani Polski, ani Słowacji, byliśmy pod zaborami, więc to był taki bohater dwóch narodów, bo Preszow też tam z strony Janosika, Liptowski, Mikulasz, Orawa.
Także możemy powiedzieć, iż kultura tak nas łączy. Tutaj, jeśli idzie o czasy tak chrześcijaństwa, wchodzenia na nasze ziemie, czyli Cyryl i Metody, którzy przynieśli właśnie chrześcijaństwo Słowianom, no to łączą naród słowacki z narodem polskim.
Janosik 500+, takie, prawda? Wtedy obecny.
No właśnie, ja bym bardziej się odwoływał do tradycji Cyryla Metodego, aniżeli Janosika, no bo Janosik to taki był.
No, ogniem i mieczem też, ale no, mówimy, że biednym zabiera, no, bogatym zabiera.
Tak, ale jest tutaj rzeczywiście wspólnota, jest wspólnota tradycji, wspólnota
jakiś kod kulturowy, można powiedzieć, tak?
Jest kod kulturowy, który powinniśmy właśnie, i to jest nasza współpraca pomiędzy naszymi uczelniami i to
symbolem jest
Janosik. Prywatną uczelnią, tak, bo i państwową uczelnią, nie? Tu się odwołuje do tradycji religijnej, kościelnej, narodowej, tak? Bóg, honor, ojczyzna i tak dalej, nie? My odwołujemy się do wartości takich tych humanistycznych, demokratycznych, ale widzimy, że to pole współpracy, to się wszystko zazębia i czasami niektórzy stawiają właśnie tą tezę. Wiele konferencji widziałem na temat taki ciekawy temat, Quo Vadis Europa.
No właśnie, Quo Vadis Europa. Tutaj na to pytanie zwracamy się do ludzi mądrych, ludzi nauki, do uniwersytetów, ale ktoś powie, dobrze, mamy lekcje Ratyzbony, gdzie Ojciec Święty Przemądry, Benedykt XVI, zaczął kilka słów mówić tam konkretnych, no to oczywiście rozpętała się burza wokół niego. Ale nie można milczeć. Kościół, ludzie nauki muszą nie mówić. Muszą mówić.
To jest taki paradoks, że jeśli coś się powie, przytoczy jakieś fakty, no bo on przytoczył fakty z...
Dobrze mówił, Regensburg czy Ratyzbona.
Z historii islamu oczywiście, jak to Muhammad, prawda, oddziaływał i nawracał, bo to są fakty autentyczne, no. Między innymi wykładam też islam w ramach socjologii religii na przykład, nie? Więc tam nie było niczego. I tutaj od razu widzimy oburzenie, niesamowite oburzenie. Ale już się nie zauważa, w jaki sposób są deptane wartości chrześcijańskie. Co się dzisiaj robi z Chrystusa, z Kościoła, z księży? I tutaj rzeczywiście nie ma żadnego problemu, bo można. Ale tu to jest tabu. Nie wolno się tego dotknąć, nie? To jest problem, nie jest w islamie. Oni dobrze. Oni, że tak powiem, mogą nas uczyć, w jaki sposób, gdzie jest nasza percepcja tych naszych wartości chrześcijańskich. Nie? Gdzie włączysz stację jakąkolwiek na Słowacji, komercyjną, tutaj się nabijają z takich księży, tu się nabijają z takich zakonników, tu się nabijają z Wielkiej Nocy, tu się nabijają z Bożego Narodzenia, tu się nabijają z jakiejś tradycji kościelnej. I nikt się nie odzywa. Nikt się nie odzywa, więc to jest bardzo ważne takie też dla nas zastanowienie, nie? Że czy my będziemy bronić swoich w ogóle korzeni, wartości, swojej tożsamości, czy pozwolimy po prostu, żeby ktokolwiek nam zdeptał naszą kulturę i w ogóle się nie odezwiemy, bo nas to nie interesuje. Nas interesuje akurat jakiś głupi, bzdurny serial, który leci teraz gdzieś tam i nawet się nad tym nie zastanawiamy. A więc tu jeszcze raz wrócę do tego, jeśli mogę, bo... Do tego Quo Vadis Europa. Mi się wydaje, że największa reforma, jakiej potrzebuje Unia Europejska, to jest właśnie ta reforma kulturowa, religijna, ale przede wszystkim antropologiczna. Czyli powrót do prawdy o człowieku. Do prawdy o tym, co gwarantuje mu godność, godną teraźniejszość oraz godną, bezpieczną przyszłość. No, natomiast no nie ma przyszłości taki twór polityczny, w którym ratowanie waluty obcej czy jakiejkolwiek innej, czy ratowanie pandy, bezdomnych kotów, małp człekokształtnych jest ważniejsze niż ratowanie człowieka. Gdzie mamy te organizacje, takie jak Greenpeace, które tam chrońmy teraz pandy, czy gdzie mamy teraz organizacje, które chrońmy człowieka? A widzimy, że odwrotna, że tendencja jest odwrotna. Coraz więcej badania socjologiczne pokazują, które często nie są publikowane, ale pokazują, że coraz więcej obywateli państw europejskich to są ludzie, którzy krzywdzą samych siebie. Upadają w różnego rodzaju uzależnienia. Okazują się niezdolni do miłości. Małżeństwa, rodziny są coraz bardziej bezkrytyczni wobec nieludzkich ideologii właśnie takiej nowej tej lewicy, która gloryfikuje tolerancję dla zła, promuje każdy rodzaj więzi, kogokolwiek, z kimkolwiek, nawet z czymkolwiek, byle tylko nie było to wierne i płodne małżeństwo, nie? To jest właśnie taki element. A więc no nie ma przyszłości taka Unia Europejska, w której dla tych polityków, dla dominujących mediów morderca jest ważniejszy niż nienarodzone dziecko. A aktywiści gejowcy ważniejsi od milionów ludzi bezrobotnych. Nie ma. Nie ma przyszłości taka Unia Europejska, w której szkoły oparte są na programach wychowawczych, w których nawet, co jest bardzo takie znaczące, nie wymienia się dwóch najbardziej podstawowych wartości, jakimi są prawda i miłość. Prawda i miłość. Nie? I to jest jakby fakt empiryczny, fakt zastany. No, ja mam syna 15-letniego, który uczęszcza do szkoły, który chodzi do szkoły i który mówi, jakie tendencje są w szkole, do czego oni są prowadzeni, nie? Do czego teraz jest ogromny boom tak zwanego wychowania seksualnego. Nikt się nie mówi o Nie mówi się o wychowaniu do małżeństwa, do rodziny, ale do wychowania seksualnego w okresie, w którym każde drugie małżeństwo jest rozwiedzione. Coraz więcej dzieci się rodzi poza małżeństwem. Na przykład na Słowacji około 400 tysięcy kobiet w wieku takim, który się mówi fertility age, a więc ten, który jest najlepszy dla płodzenia dzieci, na reprodukcję, używa hormonalnej antykoncepcji. Hormonalnej, która zupełnie rozbija organizm, która powoduje trwałą bezpłodność, niepłodność, nie? I to są fakty autentyczne. I w takim środowisku jeszcze jest propagowany gender mainstreaming i edukacja seksualna, mi się wydaje, tak w Polsce nazywana jest. To edukacja, nie wychowanie seksualne. Na Słowacji mówi się seksualna wichowa, nie? Edukacja seksualna. A więc widzimy, że rzeczywiście Europa potrzebuje reformy, potrzebuje wrócić do korzeni, do tego, o czym mówił pan profesor, do wizji Schumana, do wizji ojców założycieli, do korzeni, a więc do tradycji chrześcijańskiej, do tych systemów ideologii, które rzeczywiście uczyniły Europę wspólnotą narodów, a nie jakimś takim tworem, czy jakimś takim następnym totalitarnym systemem. A więc tutaj jest wyjście, tylko powinniśmy właśnie wspólnymi siłami i może czasami to jest trudna droga, ale ona jest skuteczna, ta droga. Oddolny ruch jest o wiele bardziej skuteczny czasami, aniżeli ten odgórny, coś narzucanego. Nie? I tutaj jest rzeczywiście ogromna rola uniwersytetów, środowisk, takich jak właśnie WSKSIM Toruń, Uniwersytet Preszowski, Wydział Teologiczny, Grecko-Katolicki Wydział Teologiczny i wszelkiego rodzaju ludzie dobrej woli, którzy powiedzą, nie chcemy takiej Europy, chcemy Europy, która będzie służyć człowiekowi, która będzie dbać o jego rozwój, godność osoby ludzkiej, o wartości. Nawet jeśli ktoś z tymi wartościami się nie zgadza. Także to jest a propos.
Ja możemy dopełnić za seba otázku alebo pytanie, ktoré tu mal pán profesor, že kam Európa kráča? Čo s ňou? Čo chceme? On povedal, čo chceme. Chceme sa vrátiť ku koreňom. Ako to urobiť teda? No tak začať žiť svoje kresťanstvo naplno. Ako žiť kresťanstvo naplno? No, nežiť ho tradicionalisticky, lebo mám pocit, že naše kresťanstvo sa dostalo do role žitia ho len v nedeľu, len z povinnosti, bez vzťahu. Ak nebudeme mať vzťah, budeme mať vzťah s Bohom, s Ježišom, nemôžeme mať vzťah s ľuďmi. Nie je možné žiť plnohodnotne tento život. To znamená, žijeme svoje kresťanstvo naplno a tí, ktorí k nám budú prichádzať, inoverci, majú iba dve možnosti. Buď ten inoverec na nás uvidí našu živú vieru a príjme ju, alebo nenájde si miesto v našom okolí a odíde a my žijeme svoje kresťanstvo a nebudeme mať problém so žiadnymi moslimami ani s nikým v kresťanskej Európe, lebo keď je tisícročná kresťanská Európa, no čo chceme teraz vymyslieť nového? Čo chceme vymyslieť nového? Začníme žiť svoje kresťanstvo naplno a je po probléme. To je riešenie na to, čo pán profesor Kamil Kardis rozprával.
Tutaj właściwie ja pozwoliłem sobie przyjąć taką diagnozę, że w jakiej sytuacji się znajduje Europa. Natomiast pan profesor tutaj mówi, jakie jest wyjście z tej sytuacji.
Tak.
I to nie jest jakiś zbyt skomplikowany system labiryntów, który nas wyprowadzi z tej sytuacji, tylko recept i ten przepis mamy. Żyć w pełni chrześcijaństwo, żyć codziennie, żyć autentycznie, nie powierzchownie, nie tradycjonalistycznie. Chrześcijaństwo nie może być dla nas jakimś folklorem, jakimś tylko takim obowiązkiem, prawda, społecznym, nie? Czy taką pokazówą, że o, niedzielę idziemy do kościoła, nie?
Jak się powinno. Natomiast ja przypomnę, drodzy Państwo, że tutaj mówią profesorowie świeccy, to znaczy to nie są księża profesorowie, to są panowie mający rodziny, dzieci, wykładający na uniwersytecie państwowym, więc to tym bardziej mówię. Pana profesora rzadko się widzi z Pismem Świętym, naukowca, który wchodzi do studia z Pismem Świętym, który je czyta i nie tylko mówi, ale widać to, że obcuje ze Słowem Bożym na co dzień. To jest warto zauważenia, że nie macie jakiejś...
To jest niesamowite. Ja jako jego podwładny, bo to jest mój...
No tak, ale panowie wiedzą, że dla niektórych to jest trochę taki obciach byłby, prawda?
No tak.
Ja profesor państwowy...
Bardzo rzadko go widzę, a właściwie nigdy nie widzę go bez tego pisma.
Ale to nie jest świadek Jehowy, powiedzmy.
Nie,
tylko,
nie jest tak. Jehowy, nie. Nie jest Jehowy.
Rzymskokatolicki.
Rzymskokatolicki.
No, człowiek przyjma potrawę, że... Człowiek musi jeść.
Potrzebuje jeść. Tak. To jest spokan pierwotny.
A potrzebuje jeść potrawę, aby mógł żyć. No, tak jak człowiek je ciałem, tak je i duchem. Tak. Czym nasycisz ducha?
Tak jest.
Ducha nasycisz Bożym Słowem. Właściwie... Nie musisz mu rozumieć, ale ho przyjmasz, a ho konsumujesz. Mnohokrát nie wiesz, jakie są ingrediencje w tom jedle, ale to jesz, aby si mohol żyć. A aby si mohol żyć duchownie, no musisz co jeść, co musisz konsumować? Musisz konsumować Boże Słowo.
Mamy już telefon, odebrałem tutaj pana Janusza, więc dobrze, po tym może telefon nas jeszcze naprowadzi. Pozbieramy myśli. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wiesz, jak ojciec powiedział, Janusz Łodzi, witam serdecznie panów profesorów i ojca prowadzącego. Ja chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę. My jesteśmy narodami, które wyrosły z idei Bożej, jak gdyby. To jest fakt. Dla nas najważniejsza jest wolność myśli. I my, poprzez historię o tym mówi, mieliśmy... z tą wolnością duży problem, bo były totalitaryzmy. I dzisiaj wydaje mi się, że my musimy przed Unią się bronić tą wolność myśli, bo nam po prostu próbują kneblować usta. Ja się cieszę, że akurat profesorowie są w studio, ponieważ niestety w tym niecnym procederze zniewolenia umysłu biorą również często udział profesorowie, którzy są na różnych uczelniach uniwersyteckich. I to mnie boli, ponieważ ta wolna myśl to jest dla nas fundament. Dlatego dzisiaj jest nam trudno, skutkiem są oczywiście media, nawet w rodzinie się porozumieć, ponieważ niektórzy są tak zafascynowani tymi mediami liberalnymi, że przestają myśleć. Jest trudny dialog. Ja się cieszę, że w Radiu Maria akurat ten dialog jest i musimy się właśnie przed tym bronić, bo to jest już taki, dla mnie to jest pewien totalitaryzm, tam pieniądze rządzą, a nie wolna myśl. I chciałem na to zwrócić uwagę. Szczęść Boże za audycję.
Szczęść Boże, dziękujemy, pozdrawiamy.
Ja by som, keby som mohol zareagować krátko, tak... Áno, je potrebné sa braniť. A teraz, ako sa braniť? Môžeme bojovať. Môžeme vyťahnuť zbrane a bojovať. Myslím si, že keď našim Bohom je Ježiš Kristus, tak uchopme ho, uchopme jeho moc a bojujme modlitbou, bojujme tým, že budeme konať skutky lásky a robiť dobro a ono samo prinesie úrodu. Čo budeš sadiť, to budeš žať. Čiže konaním nášho dobra pominie zlo. To znamená, našou obranou by malo byť robiť, konať skutky lásky, dobro, ľudí spájať, nerozdeľovať, dávať im možnosť sa realizovať, rešpektovať ich, žiť v jednote. To o tom hovorí aj Ježiš. Žite v jednote. Vyzýva nás v jednote.
Myślę, że tutaj pan profesor ma całkowitą rację, natomiast myślę, że warto też dodać, iż właściwie ukształtowany właśnie człowiek, chociażby dziennikarz, politolog, polityk, właśnie odwołujący się do swoich chrześcijańskich korzeni, może wiele dobrego zrobić w państwie, może wiele dobrego zrobić dla własnego narodu. Czyli tutaj też jest takie wyzwanie właśnie dla nas chrześcijan, żebyśmy wkraczali w tą przestrzeń społeczną, żebyśmy się nie wycofywali, bo częstokroć jesteśmy atakowani i spychani na margines i bywa, że pozostajemy na tym marginesie. Natomiast tutaj jest też takie nasze zadanie, żeby nie dać się zepchnąć na ten margines i być obecnym, możemy powiedzieć, w tym nurcie właśnie głównym życia społecznego. Nie wiem, jak właśnie Słowacy tutaj też odpowiadają na to wyzwanie, bo chociażby tak jak tutaj panowie profesorowie zauważyli, że kształcą młodzież na Uniwersytecie w Preszowie, kształcą się tam dziennikarze, kształcą się ci, którzy potem...
No to już mamy, panie dziekanie, odpowiedź. Jeżeli oni mają taki światopogląd, mówię jasny, tutaj pan prodziekan cytuje Pismo Święte, mówi o tym właśnie, o tej szkole Jezusa, sadzić i to, co się sieje, to się zbiera, więc tego się nie obawiamy. Że, tylko gorzej na przykład jest takimi, prawda, nieraz, że jest krypto, prawda, nawet jest nazwa katolicki, Uniwersytet, gdzie słyszałem, że żaden profesor nie jest wierzący. Ten, na przykład ten latyzboński w Regensburgu. To taki doszło, nie wiem, czy to się zmieniło, ale okazuje się, że większość grona profesorskiego są ludźmi niewierzącymi. A jest tytuł, przepraszam, no, katolicki uniwersytet, prawda, imieniem tam i tak dalej. Więc tutaj to jest te strzeżenie wiary i depozytu wiary
I w tym właśnie
kamienie wołać będą, jeżeli braknie duchownych, będą właśnie świeccy.
I to jest właśnie wyzwanie dla nas. Tu, jak pan profesor zresztą powiedział, tą największą bronią dla nas ma być autentyczna wiara, autentyczne życie z Chrystusem i to jest właśnie to ewangeliczne. Po owocach ich poznacie. Nie? My nie potrzebujemy kogoś mieczem nawracać i przekonywać, że my mamy rację. Jeśli ty żyjesz autentycznie swoją wiarę, jeśli jesteś chrześcijaninem i jeśli karmisz się Bożym Słowem, jeśli na co dzień żyjesz tym Słowem, realizujesz wolę Boga, nawet jeśli jesteś socjologiem, politologiem, dziennikarzem, menedżerem, nie, to się nie kłóci, absolutnie. To nie jest tak, jak się czasami mówi, że socjolog, to on musi być właśnie taki neutralny światopoglądowo. Tak, ale to dotyczy badań empirycznych, badań naukowych, momentu, w którym on podchodzi. To nie oznacza, że on nie ma swojego kręgosłupa moralnego. Nie? Po co jest taki później socjolog? A więc to jest jakby największa taka broń, tutaj jeszcze przywołam słowa profesora, przedmówcę, jest właśnie to autentyczne życie i rzeczywiście owoce miłości, miłosierdzia, które potrafią zmienić tą rzeczywistość. Wystarczy, że zmienią ten świat wokół nas, a więc naszą rodzinę, nasze małżeństwo, mentalność naszych dzieci, może stosunki i relacje w pracy z tymi wszystkimi, którymi się spotykamy. Proszę sobie zauważyć, człowiek jest bytem społecznym. Ile relacji w ciągu dnia? Ile relacji? I chcę zapytać, ile w tych relacjach jest chrześcijaństwa? Ile jest autentycznego życia chrześcijańskiego? I co my chcemy? I my ciągle będziemy widzieć zagrożenie w migrantach, w islamie? Nie. My jesteśmy sami dla siebie zagrożeniem. Nasza sterylność. Nie chcę przywoływać tu innych słów. Nasza sterylność to jest właśnie ten problem. Nieautentyczna wiara, która po prostu powoduje później i sieje bardzo, bardzo złe owoce. I mi się wydaje, że tu mamy rzeczywiście wspaniałe dzieło, które żeśmy rozpoczęli. Inicjatywa była tutaj ojca rektora Zdzisława Klawki, dla którego bardzo serdecznie dziękujemy. Również dla ojca dyrektora, założyciela, którego serdecznie pozdrawiamy, że pomimo wszelkich przeciwności, pomimo wielu niesprzyjających determinantów czy uwarunkowań, potrafi właśnie tą normalność, te wartości, wiara, ratio, tak? Bóg, honor, ojczyzna, szerzyć i budować właśnie taką cywilizację miłości, bo to jest cywilizacja miłości.
Ale jeszcze się nie żegnamy, bo to taka mowa pożegnalna prawie zabrzmiała z ust pana profesora Kamila. Natomiast mamy jeszcze 25 minut programu, więc tutaj warto, też co pan dziekan powiedział, że kształtujemy ludzi mediów po to, żeby oni opisywali rzeczywistość, dodawali nam wskazówek na przyszłość, ale też, żeby nas też jakby w tym świecie ostrzegali. chroniali przed pewnymi zagrożeniami. I tak do końca bym, no bo to taka dyskusja, bo zgodzę się, że pierw patrzmy na to, jak, kim jesteśmy, jak żyjemy, natomiast muzułmanie, emigracje, no ale popatrzmy, że przecież no, Europa teraz ubolewa. No nie każdy muzułmanin jest terrorystą, ale wszyscy ci, którzy terroryzm rozsiewają, są muzułmanami niestety w Europie Zachodniej.
Kształtujemy zarówno ludzi mediów, ale i też trzeba mieć świadomość, że potem dobrze ukształtowani ludzie mediów kształtują społeczeństwo, czyli tutaj poszczególne jednostki, osoby właśnie żyjące w tym społeczeństwie. Ale i też nasza uczelnia, czyli Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, to o co tutaj wcześniej też próbowałem zapytać, jeśli idzie o kwestię Uniwersytetu Preszowskiego, bo sam tam byłem i widziałem chociażby ludzi przygotowywanych do pracy w instytucjach życia społecznego, w świecie polityki. I tutaj też możemy powiedzieć, iż właśnie ten świat polityki też jest bardzo istotny. Chociażby wcześniej odwoływaliśmy się do słów papieża Benedykta XVI. Papież Benedykt XVI też niejednokrotnie właśnie zwracał uwagę na tą moralność właśnie w życiu społecznym. I tutaj obserwujemy to, o czym chociażby panowie profesorowie mówili, że w wielu państwach na przykład prawo zezwala na ludobójstwo. Tak to należy powiedzieć, jeśli idzie chociażby o mordowanie dzieci nienarodzonych, czy też mordowanie ludzi starszych, chorych. Czyli tutaj też powinniśmy reagować, żeby nie było tak, że władza nam oddziela się od prawa też, zwłaszcza od tego prawa naturalnego. I tutaj tworzy coś na wzór właśnie prawa, ale co de facto możemy powiedzieć jest przeciwko człowiekowi i de facto no nie jest prawem. Czyli tutaj możemy powiedzieć, że wówczas właśnie ci politycy stają się takim dobrze zorganizowanym światem przestępczym, wręcz taką grupą właśnie przestępczą w postaci, możemy powiedzieć, czy porównując właśnie wręcz do mafii. Oczywiście no to jest takie porównanie, możemy tutaj powiedzieć też bardzo takie obrazujące, jak ten świat właśnie tej dużej polityki może wyglądać, jeśli są tam ludzie niemoralni, czyli tutaj niejednokrotnie się wskazuje, iż chociażby szerzący się postmodernizm też robi wiele zła. Czy możemy mówić chociażby o etyce postmodernistycznej? Niektórzy mówią, że jest to przecież etyka. Każdy ma własną prawdę. Każdy może dobro widzieć inaczej, ale czy faktycznie jest to prawda, jest to dobro? Czyli tutaj też właśnie odpowiednie kształtowanie człowieka.
Tak jest. I mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy, bo też sens jest w naszych telefonicznych rozmowach. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Witam serdecznie. Dzwonię z Lublina. Moje imię Bogumiła.
Witamy.
Otóż chciałabym powiedzieć o takich sytuacjach jak billboardy, które są ustawiane w miastach. Pamiętam parę lat temu, niedaleko przez okno patrzyłam, jak był duży billboard, na którym umieszczone było słowo idiota. Myślę, że wtedy jeszcze nie rozumiałam tego, ale teraz już wiem, o co chodziło. One miały po prostu działać, oddziaływać. Takie miały przeznaczenie. Niedawno, parę dni temu, przyjeżdżam też w Lublinie, w miejscu jest billboard tego typu. Szkoła to nie kościół. Znowu przejeżdżam autobusem, gdzie jest zapowiedź, że tu jest labirynt. Nie wiem, co w tym labiryncie się mieści, czy to klub na ścianie. Na całym budynku wypisane są słowa wojna, 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 choroby, choroby, choroby. Tylko to. Cała ściana jest tym zamalowana. Więc to są takie sygnały, takie znaki, które no nie powinny się znajdować i rozumiem, jakie to ma działanie. Ale chciałabym jeszcze zapytać o taką rzecz. Dawno, dawno gdzieś do mojej świadomości, wiedzy dotarła taka informacja, że telewizory po którymś tam roku nowoczesne mają komórkę wstawioną, która no ma takie działanie, że kiedy oglądany jest jakiś program, to człowiek nie wie, jak na jego świadomość przesyłana jest jakaś świadomość na podświadomość, tak bym powiedziała. I to jest właśnie ta manipulacja, to jest to odmurzenie, to jest to, że człowiek na coś się robi z tym mózgiem, że nie potrafi krytycznie patrzeć, już się poddaje, już jest tak zmanipulowany. I jeszcze zauważam w życiu ludzkim właśnie posługiwanie, postępowanie nie według rozumu, a według uczuć. To jest taka słabość człowieka, która właśnie na składzie, że nie używamy rozumu, co jest dobre, tylko uczuciem się kierujemy. I ta słabość jest tak dominuje w człowieku, że...
To tak, tak to jest, Pani Bogumił, nieraz mówimy, że to atrybut kobiet, prawda, że niby... Ale mężczyźni też potrafią zamiast rozumu uczuciowo się...
Teraz sporo mężczyzn, bo jak sytuacje są, jak w rozmowie wynikają, to też nie może tak postąpić, bo tam coś, tam coś, tam. Ja mówię, człowieku, no przecież tu trzeba rozumu używać, a nie uczucia. Bo nie dojdziemy do prawdy.
Możemy powiedzieć, chodzi wielu manipulatorom, że chcą nam odebrać rozum i chcą, żebyśmy się tylko posługiwali emocjami. Czyli sprowadzenie właśnie człowieka tutaj do... Możemy powiedzieć wręcz tak, jak to jest w przypadku zwierząt. Takiego życia instynktownego na podstawie właśnie tego, czy to jest przyjemne, czy nieprzyjemne, czy smaczne, niesmaczne. Natomiast całkowicie tutaj pozbawiamy się wówczas rozumu i pozwalamy sobą manipulować, a bywa też tak, że potem człowiek też sam sobą manipuluje, czyli tutaj nie tylko inni nim manipulują, ale ta manipulacja już idzie dalej i to jest szczególnie niebezpieczne.
Ale zwierzęta też dają lekcję nawet pewnej mądrości, na przykład nigdy nie polują na zapas, znaczy poluje jak jest głodny, prawda? Lew czy pantera czy puma, a jak jest pojedzony, no to... Nie ma tak, że on sobie nagle, jest okazja, to 5 antylopów polował od razu i one po prostu psują się, tylko są dla sępów czy kondorów. Tylko po prostu jest potrzeba i skutek, nie? Ale to tak na marginesie zwierząt, bo pan, jako obrońca zwierząt, tutaj panu dziekanowi szedłem w słowo.
Ale myślę, że jeśli idzie o ten świat reklamy, to tutaj mamy dobrego specjalistę w naszym gronie, pan profesor Gabriel Pala, który ma też z tego zajęcia z naszymi studentami właśnie wykłada też reklamę, jak ta reklama oddziałuje na społeczeństwo. Także poprosimy, panie profesorze.
No, budem reagować na te billboardy, co pani wspominała. Chcę powiedzieć, że reklama je, albo billboard je jako súčasť reklamy, alebo reklama je súčasťou billboardu, je produktom mediálnym, ktorý nie je zavesený len tak. Billboard musí prinášať financie, musí prinášať biznis, musí prinášať nejaký užitok pre toho, ktorý tú reklamu robí. A tak ako kedysi boli rozdávané listočky ľuďom do rúk bez grafiky, bez všetkého, dnes je svet obrazu, svet grafiky a aj tieto billboardy sú pripravované s veľkým akcentom na psychológiu, teda psychológovia presne vedia, aké farby zapôsobia na človeka, aká veľkosť písma zapôsobí na človeka, koľko textu má byť na takom billboarde, aký veľký má ten text byť, aby presne zachytil to, na čo človek myslí. A toto sú reklamné spoločnosti a firmy, ktoré na tom zarábajú. Čiže tieto reklamy sú robené s presným akcentom na konkrétnu vec. To je len vysvetlenie toho, že tie reklamy majú svoj zmysel. Chcú ovplyvniť a zmanipulovať človeka a zobrať mu jeho rozum a vtlačiť mu čosi, čo presne zasiahne to posolstvo z toho billboardu. Ale v tej duchovnej rovine, ak som oblečený do Krista a ak som vyzbrojený, čo mi môže ublížiť? Čo mi môže ublížiť? To znamená, jasné, očami to zachytíme. Tú reklamu.
Ublížiť, čili ublížiť?
To je, sa môže zagroziť.
Zagroziť. Ak som oblečený, vyzbrojený, no čo mi môže teda...
Jak jestem ubrany, tak. Chrystusie, jak sobie przeobleczę, Chrystusie.
No ale to
billboard mi nie może wziąć zdrowy rozum.
Tak, ja to...
Człowiek jest dzisiaj homo pictor, nie? A więc człowiek obrazu, on chce, przyswaja to, co jest właśnie miłe jego oku, to, co jest takie bardzo dla niego, że tak powiem...
To, co oczami ja widzim, to nie znamená, że ja to musím prijať za svoje.
A właśnie by pan ocenił, bo zawsze mi zastanawia ta reklama, nie powiem, nie dla idiotów, nie?
Media Maria.
No właśnie, ale to, Czy teraz, bo co myślę tak, czy ktoś, nie korzystając z tego, korzysta z tego, bo żeby się nie czuć idiotą, czy na przykład udowodnia sobie, że nie jest idiotą, więc idzie tam kupić, bo to, to jest taka jakby taka dwubiegunowa ta reklama, nie? No bo tak,
no, no to jest
idiota
to...
nie ma tam wstępu, no dobrze, no ale jak uległ czemuś, no nie wiem, no właśnie.
Myślę, to jest zamiar zyskać czym większy poczet respondentów, którzy na to zareagują. Jedni zareagują tak, a inni zareagują inaczej, ale zareagują. Aj negatívna reklama je reklama. To znamená, že najlepšia reklama je taká, ktorá zasiahne všetkých.
Čiže aby smial si alebo plakal, že by smial reakciu.
Tak, lenže by bola reakcia a že by sme toho človeka pritiahli zo zvedavosti do toho obchodu, do toho budinku, do tej spoločnosti. Tak. Zvedavosť to je...
Pułapka na szczury.
Tak, dokładnie tak.
Coś takiego, że... Czy z ciekawości, czy z głodu tam zaglądnie, prawda?
Zobaczymy, jest, co tak. To znaczy.
Odbieramy telefon, dobrze? W takim razie jeszcze, żeby stało się zadość tradycji. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy. A nie wiem, czy przetłumaczymy jeszcze coś pana, to za chwilę. Proszę bardzo.
Tak, tak.
Słuchamy pana.
Czy można już, tak?
Można. Kto mówi skąd?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Leszek z Wrocławia. Pozdrawiam wszystkich, całą rodzinę Radia Maria i oczywiście wszystkich w studiu. Ja mam takie pytanie tutaj do gości ze Słowacji, ponieważ słucham codziennie Radia Czeskiego i jestem tutaj trochę oburzony taką sytuacją, no bo wiemy, że wiadomo, jak sytuacja jest w Czechach. Tam większość dziennikarzy to no raczej są tacy lewicujący. No i jest taka sytuacja, że oni jako pewnik przyjęli, że ta sytuacja w Polsce jest przedstawiana tak, że rzekomo jest zagrożona demokracja. No, między innymi tutaj pani Agnieszka Holland też tu tak opowiada, że tak powiem wprost, bzdury na temat tego, co się dzieje w Polsce. No, ona jest brana do audycji Radia Czeskiego, dlatego że zna jako tako język czeski, bo tam studiowała przez jakiś czas w Pradze. No i tak interesuje mnie właśnie, jak to wygląda na Słowacji, czy też media tak że tak powiem przyjęły, że tak jak w Czechach za pewnik i powtarza się to w kółko, tak stereotypowo.
No mantra, to jest mantra wyborczej, prawda, która jest przetrawiona
tak,
na
właśnie,
papkę.
Właśnie.
Tak pan mówi, właśnie, profesor. Natomiast czeski film to wszystko też mówi.
Tak, no tak, ale chodzi o to,
że... Chodzi o panią Holland, że może uczy filmować. Nieważne. Tak. Panie Leszku, dobrze, już odpowiadamy, dobra? Czy pan jeszcze
tak,
dalej ma?
Tak, dziękuję.
Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. No właśnie, jak to jest?
Dziękuję bardzo za to pytanie. Niestety możemy mówić, że to jest też słowacki film. Czeski film, słowacki film. Ja żyję na krawędzi dwóch światów, bardzo podobnych, ale równocześnie politycznie bardzo odległych teraz. Polskiego i słowackiego.
No ale czy Polska jest przedstawiona jako, nie wiem, świat jakiś, nie wiem, piątego...
No, Polska zaczyna być przedstawiana w piąty świat, medialnym tak. Świecie słowackim jako kraj, w którym no, wiele złego się dzieje.
Demokracja nie istnieje.
Demokracja jest zagrożona.
Żona, tak.
Trybunał Konstytucyjny jest zagrożony, a więc zamach stanu. Tak się zastanawiałem, że dlaczego tak jest. Znaczy, to jest pytanie retoryczne. Dziennikarze słowaccy, redaktorzy słowaccy w większości mediów czerpią źródło z gazet, właśnie z wiadomo jakich źródeł w Polsce. Nie? A więc...
Z takiej gazety, której się nie czyta publicznie teraz.
Której się nie czyta teraz, a o której wiemy.
Z takim czerwonym prostokątem.
Z czerwonym prostokątem. Albo też takie tygodniki na przykład czasami polskie, takie o takim brzmieniu obco...
Czyli może język, ja
ale przepraszam,
wprost,
pan
na
Paweł,
przykład Newsweek.
Pan dziekan
tutaj
był,
możemy powiedzieć,
no,
w przypadku edycji właśnie Newsweeka polskiej, no ona bardzo atakuje też tradycyjny system wartości, atakuje katolicyzm.
No i właśnie, ponieważ znam bardzo dobrze język słowacki, a język polski jest moim ojczystym, ponieważ ja się urodziłem w Wilnie, w polskiej rodzinie i o polskich tradycjach, ale znam również bardzo dobrze język słowacki, ponieważ wykładam w języku słowackim. Więc tak jakby oglądając wiadomości na Słowacji, czytałbym polski Newsweek. A więc ta sama treść.
Ja tu nie śmieszę, panie profesorze.
I co mnie bardzo przeraża, to jest właśnie przeraża. No, zastanawia mnie, dlaczego nie znajdzie się jakiś normalny słowacki dziennikarz, który po prostu powie, no to jest, to są po prostu bzdury, to są bzdety. I że tak naprawdę to dotyczy każdego państwa w Unii Europejskiej, który, i też tak samo Słowacy, na przykład Słowacy, powiedzieli nie migrantom, nie polityce, prawda, naszej wielkiej, żelaznej, niemieckiej damy, nie? I co Europa, Unia Europejska, elity powiedziały, a spróbujcie jeszcze podskoczyć, no to tniemy wam jakieś tam fundusze, nie? Tniemy wam jakieś fundusze. A więc tak naprawdę to dotyczy każdego państwa, które postanowi żyć i kierować się własnymi zasadami.
A ja tutaj troszeczkę ugryzę, nie wiem, polskie władze teraz obecne, bo pan dziekan napisał taki artykuł ciekawy, bo to jest ciekawe, że ta gazeta niszczy wizerunek Polski, polskiego rządu. Szkodzi, a jest dokarmiana przez spółki Skarbu Państwa. Pana się wyobrażają, prawda?
To znaczy, jeśli chodzi o kwestię tutaj właśnie też reklamy, to możemy powiedzieć, iż...
To jakbyśmy śnieg zamawiali specjalnie na głowę, przychodzili i sobie sypali na głowę i mówili, że nam jest zimno.
Ta sytuacja troszeczkę została odziedziczona po poprzednich rządach i miejmy nadzieję, iż tutaj to się szybko zmieni, bo już widać w wielu sytuacjach to zostało ukrócone, właśnie te złe praktyki. I w przypadku tutaj też tego, o czym wspominałem na początku audycji, o tych dużych koncernach, mających swoje siedziby, czy to w Niemczech, czy w Szwajcarii, to tutaj możemy powiedzieć, iż one zarządzają też treściami w skali kontynentu, czyli nie tylko w swoim państwie, nie tylko w Polsce, ale i też te same treści właśnie są powielane chociażby na Słowacji, atakujące, tak jak tutaj wspomnieliśmy, polski prawicowy rząd.
A jest Newsweek słowacki, czy nie? Słowacja ma Newsweek?
Nie ma.
Jest Rude Prawo. Czeska, która jest rozprowadzana na Słowacji, czyli tutaj możemy
było takie Rude Prawo, to było w Czechach, czy w Słowacji?
Ale no, tu jest, ja bym tylko dodał, znaczy, nawet dla mnie osobiście, tu nie chodzi o to, czy jakieś media są prawicowe, czy lewicowe, czy liberalne, czy jakieś inne, ale jest to żenujące, taka jednostronność po prostu, bez jakiejś krytycznej takiej samorefleksji, albo bez takiego zdroworozsądkowego, rozsądkowej analizy takich bieżących wydarzeń i tego, co się dzieje po prostu, nie? I tego naprawdę brakuje na Słowacji w ramach takich tych mainstreamowych. Wszystkie informacje, które dotyczą Polski, to mnie boli jako Polaka mieszkającego na Słowacji. Boli mnie, że po prostu społeczeństwo jest manipulowane i okłamywane. Okłamywane. Dlaczego ja mam być okłamywany? Dlaczego ja mam być okłamany? Dobra, ja znam język polski, to ja sobie przeczytam, ja sobie poglądam wiadomości i wiem, jak jest.
I pan ma świadomość, jaka wielka się dzieje niesprawiedliwość, prawda?
Dokładnie, ale
że dany naród o danym narodzie takie złe ma wieści, wiadomości niesprawdzone.
Dokładnie. O Polakach, z którymi przecież cały czas łączy nas wspólne dziedzictwo, wspólna wiara, wspólne korzenie, wspólne wartości podstawowe, wspólne powiązania. Przecież wiadomo, jak to było za komuny. Wiadomo przecież, ilu profesorów polskich, księży i wykładowców jeździło na przykład na Słowację, kształciło teraźniejsze elity. A. To są już Słowacy profesorzy, już Słowacy...
Niejako w podziemiu, to tak, było podziemie.
Dokładnie.
Czyste podziemie.
No właśnie, i ta współpraca rzeczywiście, a tutaj masz jakieś takie patologiczne. Następna sprawa, wtedy jak się ukazały te różne takie medialne doniesienia, że to jakoby tutaj na Słowacji jakieś są...
Jozin z Bazin.
Jakieś są przekręty w szkolnictwie wyższym i tak dalej. Też tak samo. Nikt się nie odezwał. I nikt nie powiedział, że to jest zupełnie coś naturalnego. Tak jak Polacy tworzyli nasze elity naukowe poprzez doktoraty, poprzez habilitacje, poprzez profesury. Tak w ten sposób to jest dowód współpracy. Że my również współpracujemy z Polakami i jeśli jakiś Polak się ubiega u nas o stopień, tytuł naukowy, to po prostu pozwalamy mu na to, żeby on ten tytuł osiągnął. Żeby ten tytuł osiągnął. To jest współpraca. Współpraca naukowa, współpraca dydaktyczna polega na wymianie. Wymianie studentów, wymianie naukowców, wspólnym organizowaniu konferencji, czasopism, ale również wspólnym udzielaniu nawzajem tytułu.
Czemu nikt Erasmusa nie krytykuje, prawda?
No, oczywiście.
Czemu nie pisze? No bo to jest
coś niesamowitego.
Wujka na
Z jednej
zachodzie,
strony
tak.
Jest właśnie ten proces internacjonalizacji jako ten, który musi być po prostu na uczelniach. Z drugiej strony, a więc komuś bardzo zależy na skłóceniu tych obu narodów, ponieważ w jedności jest siła, w jedności jest moc i
w jedności umysłów też, prawda?
Dokładnie.
Ja dopolnim Kamila, on zapyta, że kto, komu to wadzi. No, z duchownego hľadiska wadzi to. Je tu jednota, čo si sa urobilo. No, satanovi to vadí. Preto je vidieť tu jeho vplyv, jeho stratégiu rozdeliť, rozbiť. Treba si to všímať s takou vzdialenou reflexiou, že všetko, čo sa spojilo, zrazu sa rozdeľuje. Kto má na tom záujem? No Satan. Ak to vieme, treba sa tomu postaviť. Treba si všimnúť. Prezident Poľska, predsedkynia vlády sú ľudia, ktorí sa verejne priznávajú k viere. No Satan bude bojovať. Satan bude bojovať a my sa musíme vyzbrojiť a musíme vydržať to a robiť svoju robotu ďalej bez toho, aby sme vytvárali vnútorné napätia. Lebo Satanovi nejde o nič iné, o to, aby nás vnútorne rozdelil.
Vždenčne rozbiť, rozdeliť.
To jest bardzo istotna uwaga w tym kontekście właśnie również wspólnoty tych obu narodów, słowackiego i polskiego narodu, gdzie ewenementem jest, że rząd i prezydent, oczywiście ja nie oceniam tutaj politycznej decyzji, nie oceniam, ponieważ nie jestem politologiem, to politolodzy, historycy, czy tutaj raczej z mojego punktu widzenia jest ewenementem, że i prezydent, i premier, i ministrowie przyznają się do swojej tradycji, do wiary, publicznie deklarują, nie tylko deklarują, że są katolikami, ale też
nie ukrywają
tej. To jest coś naturalnego, tak jak ja nie wiem, no prezydent państwa islamskiego jakiegoś, tak? Znaczy nie ISIS teraz, nie? Ale nie, jakiegoś państwa muzułmańskiego.
Muammar Kaddafi kiedyś.
Tak. Muzułmańskiego, no to nie było do pomyślenia, żeby on powiedział, no to właściwie ja z islamem mam bardzo daleko i za bardzo ja jestem neutralny światopoglądowo. To jest chore, to jest patologia.
Proszę mi księżyca nie
jaka wieszać, światopoglądowa nie. Neutralność? To co musimy wyoperować, nam muszą naszą religię i sumienie, jak tylko stajemy się politykami czy socjologami?
Tak nas nauczyli. Zostaw wiarę w kruchcie albo w domu. To proszę na dom. W domu no możesz tu tego, a tu
jest
osobą apolityczną, a religijną, a
tak,
no, jeszcze
tu jest społecznie. Bardzo istotne w tym kontekście, w kontekście dziennikarstwa, w kontekście socjologii, nawet jeśli ja się wypowiadam tutaj no, bardziej osobiście, tutaj nie przedkładam jakieś takie badania empiryczne czy analizy statystyczne, ponieważ to by trzeba było zrobić jeszcze jedną relację na ten temat.
No, ale przecież na posiedzenie rządu zostawia się komórki tylko przed wejściem, a nie sumienie i nie wiarę.
No właśnie.
Komórki rozumiemy, bo już by nas nie podsłuchiwano.
Tu jest bardzo istotne z mojego punktu widzenia, żeby nauka służyła prawdzie i nauka służyła właśnie temu. My nie możemy mieć wiary nierozumną. My musimy mieć wiarę rozumną. Dla nas, również dla Kościoła, również dla Episkopatu, również dla różnych decydentów. Badania socjologiczne, dane empiryczne, badania różnego rodzaju są nieodzowne, są niezbędne do normalnego, trzeźwego oglądu, opisu, diagnozy. Musimy, posługując się naukami, takimi jak socjologia, politologia, psychologia, diagnozować, odkrywać różne mechanizmy, różnych zjawisk, tak? Ale z drugiej strony nie możemy pozostać bez żadnego kręgosłupa moralnego.
Czas nam bardzo szybko płynie, rozmowy niedokończone. Zanim ogłosimy wyrok, ostatnie słowo tutaj Znaczy, wyrok będzie taki, że spotkamy się za jakiś czas przy innych okolicznościach może w naszym studiu, ale czas nam bardzo szybko później, panowie zaczął mówić, co będziemy przez 2 godziny, proszę bardzo.
Tak,
jeszcze byśmy mogli tak mówić, tak? Pan profesor, jeszcze przypomnę, Gabriel Pala, prodziekan Wydziału Teologicznego w Preszowie.
Veľmi rýchlo chcem poďakovať poľskému národu za všetko, čo urobila pre našich kňazov, za to, že im dala vzdelanie v čas, keď to bolo na Slovensku ťažko. Si veľmi vážim osobne túto spoluprácu a chcem aj povedať a poďakovať nášmu arcibiskupovi Janovi Babiakovi, ktorý tú spoluprácu začal. Potom chcem poďakovať nášmu dekanovi, ktorý sa zúčastnil podpisu tej zmluvy a umožnil nám s pánom profesorom Kamilom prísť tu a reprezentovať našu fakultu. A chcem povedať, že v posledných dňoch, keď sme sem prichádzali do Poľska, tak sme udeľovali doktor honoris causa pre ksiądza profesora Leszeka Adamoviča. To je právnik. I on sa zúčastnil výchovy tých kňazov.
Učil takže v našom semináriu.
Tak i to my takému Paliakovi veľkému sme udelili ešte doktor honoris causa kardinálovi Dzivišovi, ksiądzu profesorovi Tadeušovi Zasempovi. To je tu vidieť tú spoluprácu a vďačnosť slovenského národa za to všetko, čo Poliaci pre nás urobili. A my sme teraz pripravení pomôcť im.
Tak jest, to jest, współpraca to małe słowo, to jest, można powiedzieć, bycie w rodzinie tej akademickiej. I do tego grona zostało zaproszone, no powiedzmy, mniejsza z tradycjami, ale rodząca się wyższa szkoła, za którą dziękujemy, dziekan patrzy na mnie spod oka, no ale no, to nie jest jeszcze uniwersytet, chociaż do tego zmierzacie, prawda, czy zmierzamy.
Także myślę, że ojcze tutaj, jeśli idzie o Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, ona też jest taką uczelnią, która pomimo, że jest uczelnią młodą, to jest uczelnią docenianą i dobrze ocenianą nawet przez różnego rodzaju gremia, chociażby tak jak też Komisja Akredytacyjna i tutaj dziennikarstwo, które jest w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, też widzimy, iż tak, służy społeczeństwu polskiemu.
Ale mam pytanie, czy trzeba tłumaczyć pana, jeszcze pana podziękowania?
Myślę, że nie. Tutaj te podziękowania dla narodu polskiego ze strony właśnie słowackiej, myślę, że są jasne. Natomiast właśnie ta współpraca, chociażby na niwie dziennikarstwa pomiędzy naszą uczelnią a uczelnią właśnie w Preszowie, mam nadzieję, że przyniesie dobre owoce i tutaj też dziękuję panom profesorom za też podjęcie tej współpracy, za przyjazdy do Polski, panu profesorowi Gabrielowi Pali za ciekawe wykłady dla naszych studentów i poszerzanie właśnie wiedzy, bo możemy też korzystać właśnie z tej wiedzy, którą mają profesorowie nie tylko w Polsce, ale i też na Słowacji.
Tak jest. Dziękujemy. Przypomnę, nasi goście, pan tutaj dziekan Paweł Pasionek, za chwilę słowo jeszcze pana profesora Kamila Kardisa. Bardzo prosimy o słowo na koniec, tak?
I to jest właściwie takie ostatnie zdanie, albo dwa naturalnie podsumowujące dzisiejsze spotkanie, za które bardzo dziękuję ojcu prowadzącemu i ojcu rektorowi Zdzisławowi, który gdzieś tam się przygląda tej naszej dyskusji. Naszym posłaniem niech będzie promowanie mądrego wychowania młodego pokolenia. To jest, myślę, wydaje taki najważniejszy. A więc młodego pokolenia opartego na podstawowych wartościach, jakimi nie jest tolerancja, ale prawda, miłość, odpowiedzialność. I to jest takie posłanie, misja dla naszych uczelni, dla naszej współpracy, byśmy się nawzajem wymieniali, byśmy się nawzajem ubogacali i byśmy budowali przestrzeń, która będzie przyjazna dla nas wszystkich.
Dziękuję bardzo raz jeszcze. Dziękujemy za telefony naszym słuchaczom, za część telewizyjną i także tą radiową. Gorąco pozdrawiamy. Po słowacku takie pozdrowienie jest najpiękniejsze. Jak ono zabrzmi? Takie do zobaczenia, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
Ahoj. Niech Boże na Polsko.
O, pięknie. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy. Dziękujemy goście, pan profesor Gabriel Pala, pan profesor Kamil Kardis, Uniwersytet Preszowski, Wydział Teologiczny, oczywiście Słowacja.